Szanowni Państwo, zgodnie z obietnicą już zaczynamy, bo ten, kto miał dotrzeć, to powinien był być punktualny i dotarł, więc bardzo serdecznie już tym razem oficjalnie witam Państwa na drugim spotkaniu konsultacyjnym, konsultacje społeczne w sprawie budowy torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn. To drugie faktycznie z kolei spotkanie. Gmina Miasto Szczecin złożyła na poprzednim obietnicę, że takie kolejne spotkanie się odbędzie. W związku z tym dzisiaj rozpoczynamy kolejną fazę dyskusji na ten interesujący wszystkich Państwa temat. Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie powitać wszystkich Państwa tutaj zgromadzonych, mieszkańców Szczecina, którym jest najistotniejszy dla Was jest to temat. Chciałbym powitać radnych Rady Miasta Szczecin, panią Małgorzatę Jacynewit, bardzo serdecznie witam. Pana Michała Wilkockiego i pana Marka Duklanowskiego. Mam nadzieję, że wszystkich radnych Państwa już wymieniłem. Także witam bardzo serdecznie radnych osiedlowych, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów, które są także obecne na sali. Nasze spotkanie jest wstępnie przewidziane do godziny 20, natomiast mam nadzieję, że wyczerpiemy wszystkie głosy Państwa zainteresowania. Tym dzisiejszym spotkaniem każdy będzie miał prawo się wypowiedzieć i mam nadzieję również uzyskać odpowiedź na nurtujące go pytania. Chciałbym także przedstawić stronę publiczną. Tutaj rozpocząłbym od przedstawienia ekspertów, którzy dzisiaj się pojawili na sali. Pan Robert Giemza, pani Elżbieta Dusza i pan Wojciech Sobolewski, a ze strony Urzędu Miasta chciałbym przedstawić panią Agnieszkę Belinę, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich, panią Iwonę Lipczyńską, również z Wydziału Inwestycji Miejskich, panią Joannę Iżbicką, koordynatora zadania z Wydziału Inwestycji Miejskich, a także pana Marcina Herenzę, reprezentującego Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Na sam koniec chciałbym powitać gospodarza dzisiejszego spotkania, pana Michała Przepierę, zastępcę prezydenta miasta Szczecin. Ja nazywam się Paweł Szczyrski i będę miał dzisiaj przyjemność prowadzić to dzisiejsze spotkanie. Po co, proszę Państwa, są w ogóle konsultacje społeczne? No po to przede wszystkim, żeby poznać opinię mieszkańców na temat projektowanych, proponowanych zmian, które zamierza zrobić strona publiczna. Stąd też w procedurze konsultacji społecznych są między innymi przewidziane takie spotkania jak to dzisiejsze. Nasze dzisiejsze spotkanie, myślę, że pozwolę sobie zacząć od udzielenia głosu krótko panu prezydentowi Przepierze, później głos będzie należał do ekspertów, którzy przedstawią Państwu to, co się zdarzyło od ostatniego spotkania, a następnie głos będzie należał do najważniejszych z Państwa, czyli do mieszkańców. Proszę bardzo, oddaję panu głos.
Szanowni Państwo, rzeczywiście krótko w tym momencie, bo chciałbym Państwa przywitać i to, co jest najważniejsze, w zasadzie pan dyrektor Szczyrski zawarł całą treść, oddać Państwu jak najszybciej głos, ale ponieważ umówiliśmy się, że pewna praca projektowa trwa i od naszego ostatniego spotkania minęły 4 miesiące, w związku z tym chciałbym, byśmy najpierw przedstawili oczywiście w zwięzłej formie i czasie te dokonania projektowe i następnie to, co jest najistotniejsze dla Państwa, czyli zadawanie pytań i próby przynajmniej udzielania przez nas odpowiedzi. Jeżeli na coś nie będziemy dzisiaj w stanie odpowiadać, będziemy tych odpowiedzi starać się udzielić niezwłocznie, jak najszybciej. Jeszcze bardzo raz chcę Państwa przywitać i podziękować za tak liczne przybycie na to spotkanie.
Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę, głos należy do Państwa projektantów.
Robert Giemza z Biura Projektów Komunikacyjnych z Poznania. Ja może pokrótce opowiem, co się udało nam zrobić od czasu ostatniego spotkania. Na tamtym spotkaniu ustaliliśmy, że przeanalizujemy niektóre elementy, które tutaj Państwo zgłaszali w ramach konsultacji społecznych i spróbujemy dokonać właśnie takiej analizy w tej chwili. Ja może rozpocznę od początku naszego opracowania, czyli od Ronda Gierosa. Na ostatnim spotkaniu były pytania od Państwa. Głównie największe problemy, że tak powiem, stwarzało problem zieleni i problemy, oczywiście jeśli chodzi o techniczne sprawy, to problem zieleni, problem dojazdów do posesji, parkingi przy ulicy Krętej na przykład, linia tramwajowa ulicy Kulickiego, która w zasadzie nie jest tematem naszego opracowania. No i też były problemy związane z takimi ogólnymi tematami na temat inwestycji, czy w ogóle ta inwestycja jest opłacalna, czy nie, ale to ja na ten temat nie będę się wypowiadał, bo moim zadaniem jest wykonanie projektu tej trasy tramwajowej. Więc może od początku powiem, tutaj przy ulicy Krętej były problemy i pytania Państwa odnośnie parkingów, które tam są zaprojektowane i dojazdów do posesji. Ja mogę powiedzieć tutaj, że w Urzędzie Miasta, czy rozmawialiśmy z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego odnośnie właśnie tych dojazdów do posesji i postanowiliśmy, że zostaną zachowane istniejące zjazdy z ulicy Ku Słońcu do posesji. Niestety miejsc postojowych, które tam były, niedawno zostały wykonane, nie uda się uratować i zostaną one w trakcie wykonywania północnej jezdni ulicy Ku Słońcu zostaną rozebrane. W zasadzie na tym odcinku nic więcej się tutaj nie zmieniło. Mamy tutaj przystanek tramwajowy tak jak był. Jedyne dojście do tego przystanku jest od strony ulicy Krętej. Nie ma dojścia od drugiej strony. Jest to spowodowane tym, że przy tej klasie drogi, to jest droga klasy G, w ciągu drogi krajowej, no nie można projektować przejść dla pieszych pomiędzy skrzyżowaniami. To jest przejścia dla pieszych powinny być w obrębie skrzyżowań. Może przejdę do następnej planszy. Tu mamy skrzyżowanie z ulicą Źródlaną, Różaną. Tutaj jest również zaprojektowany przystanek tramwajowy. Dojście od strony ulicy Różanej i Źródlanej oraz dojście od strony ulicy Kwiatowej do przystanku. Trasa tramwajowa między ulicą Kwiatową a Pętlą niestety musi pozostać w osi pasa zieleni i co powoduje wycięcie istniejących tam drzew. Nasze biuro przeprowadziło analizę odnośnie możliwości przesunięcia linii tramwajowej bardziej na północ, tak jak Państwo proponowali. I może otworzę inny rysunek. Przesunęliśmy tor tramwajowy praktycznie pod samą krawędź północnej jezdni ulicy Ku Słońcu. I udało nam się teoretycznie zachować część tych drzew, które tam rosną. To są duże drzewa. W zasadzie przy peronie, który jest projektowany, tych drzew już by się nie udało ratować, ale kilka drzew teoretycznie można by uratować, gdyby nie to, że po konsultacji właśnie ze specjalistą od zieleni okazało się, że taka przestrzeń, która tutaj nam pozostaje, mniej więcej 3 metry między istniejącym rowem a torowiskiem tramwajowym, jest zbyt małą przestrzenią dla tego, żeby mogły przeżyć te drzewa. Po prostu 2/3 korzeni byśmy praktycznie odcięli tym drzewom i prawdopodobnie one by uschły. Także jedynym rozwiązaniem pozostaje wprowadzić nasadzenia zamienne zamiast tych drzew. Zgodnie z Państwa sugestią wprowadziliśmy też zmianę w obrębie pętli tramwajowej. Żeby nie wycinać wszystkich drzew, które tam rosną, zrezygnowaliśmy z zabrukowywania całego placu. Zrobiliśmy tylko dojazd do newralgicznych punktów linii tramwajowej, do rozjazdów. Dzięki temu część drzew, które tam w tej chwili rośnie, uda nam się uratować. Tutaj dosyć duża na przykład kępa drzew. Dodatkowo oczywiście proponujemy wykonać nasadzenia zamienne. Ja może poproszę panią od zieleni, żeby zaprezentowała założenia do planu nasadzeń i zagospodarowania zielenią.
Dzień dobry Państwu, moje nazwisko jest Elżbieta Dusza. Ja bym chciała Państwu przedstawić taką wstępną koncepcję zagospodarowania zieleni, która będzie podstawą do wystąpienia do wniosków o usuwanie drzew i krzewów. Tak na samym początku chciałabym Państwu powiedzieć, że po zmianie tej ustawy o ochronie przyrody do wniosku na wycinkę drzew i krzewów musimy załączyć taki wstępny, koncepcyjny plan nasadzeń zastępczych w liczbie nie mniejszej niż liczba drzew usuwanych. Ja przyjęłam w tej koncepcji taki przelicznik 1 do 2, 1 do 2,5 plus wypełnienie przestrzeni zieleni krzewami. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia jest Państwu znana, to jest cała długość aż do pętli przy C-hasterze. I teraz tak, proszę Państwa, stan obecny jest taki, że po wykonaniu inwentaryzacji dendrologicznej na całej odcinku, na całej długości tego odcinka stwierdzono występowanie 224 drzew. Stan zdrowotny tych drzew ogólnie został zaliczony do stanu zdrowotnego dobrego, aż 75% drzew kwalifikowało się do tego stanu. 24% drzew kwalifikowało się do stanu średniego, było to spowodowane przede wszystkim nieumiejętnymi zabiegami bądź nieodpowiednimi zabiegami pielęgnacyjnymi, ale także gęstym zwarciem tych drzew, które są posadzone zazwyczaj w nasadzeniach szpalerowych, co powoduje obumarcie części korony. Jedno drzewo było skwalifikowane tylko do stanu zdrowotnego złego, ponieważ ono było całkowicie martwe, suche. Taki jest stan obecny. Z tych 224 drzew jedynie 6 drzew nie kwalifikuje się na wniosek na wycinkę drzew i krzewów, natomiast pozostałe drzewa, jeżeli będą objęte procedurą wycinki, muszą zostać objęte także procedurą uzyskania pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów. W obecnym stanie projektowania, po nałożeniu projektu, który przedstawił tutaj pan Robert, na inwentaryzację dendrologiczną, wyliczyliśmy, że do usunięcia byłoby 144 drzewa, plus minus 10 sztuk. To plus minus 10 sztuk wynika z tego, że jeszcze nie ma do końca uzgodnionych niektórych projektów branżowych i to jest taka rezerwa, która może nam się zdarzyć, jeszcze te 10 sztuk. Głównie byłyby to gatunki lipa drobnolistna, nasadzenie szpalerowe naprzeciwko McDonalda, pewnie Państwo wiedzą. Także kasztanowiec biały, klon pospolity i robinia akacjowa to są takie podstawowe gatunki, które musiałyby zostać przyjęte, wycięte właśnie ze względu na tą kolizję planowanej infrastruktury z zadrzewieniem. Drzewa, które zostaną po przeprowadzeniu tego projektu, to jest 80 drzew plus minus 10. I gatunki, które będą pozostawione, to na pewno będzie to klon pospolity, kasztanowiec biały, robinia akacjowa, wierzba, klon polny i topola. Wszystkie klony, które są przy rondzie, w tym pierwszym odcinku tej planowanej linii torowiska na pewno zostają, tam się nic tutaj w tej zieleni nie będzie zmieniało. Tutaj chciałam właśnie Państwu pokazać, że ta linia tramwajowa, która jest projektowana, faktycznie koliduje z tą zielenią. Tutaj na tym odcinku praktycznie wszystkie drzewa muszą zostać usunięte. Tutaj drzewa zostaną, one pozostają, tak samo jak tutaj na tym skwerku zielonym też. Im więcej drzew staraliśmy się zachować, nawet jeżeli była projektowana jakaś nawierzchnia utwardzona, to tam, gdzie będzie to możliwe, te drzewa zostaną bez ingerencji. W koncepcji zagospodarowania przestrzennego, w koncepcji zagospodarowania zieleni przyjęto takie podstawowe założenia, że gatunki, które są wykorzystywane w tych nasadzeniach zastępczych, muszą być to gatunki odporne na warunki miejskie. Nie mogą wymagać zbyt dużych nakładów takich pielęgnacyjnych. Mogą to być gatunki i powinny to być gatunki o zwartych koronach, niewielkich koronach, które nie będą powodowały istotnej kolizji z istniejącą infrastrukturą, szczególnie z liniami tramwajowymi. Zaproponowaliśmy oczywiście też nasadzenia alejowe wzdłuż torowisk, tak jak jest to praktykowane na terenie całego Szczecina, na przykład przy Alei Piastów czy Bohaterów Warszawy. Tak samo w przypadku krzewów. Krzewy będą odporne na warunki miejskie. Będą to krzewy nie wymagające dużej pielęgnacji, o ładnym pokroju, gęste, które będą dawały efekt takiego krajobrazu, podniesienia estetyki krajobrazu tego terenu. Oczywiście drzewa i krzewy muszą być także dobrane do warunków klimatycznych naszego Szczecina. Tak to mniej więcej wygląda na koncepcji zagospodarowania zieleni tutaj przy pętli. Staraliśmy się ją wypełnić jak najszczelniej zielenią, zastąpić też te drzewa, które będą usuwane. Także widzicie Państwo, że te drzewa, które tutaj były usunięte ze względu na kolizję z linią tramwajową, staraliśmy się nasadzić gatunki, które mają koronę mniejszą, na przykład jarząb szwedzki czy jarząb pospolity, które mają mniejszą koronę, nie będą kolidowały, ale będą dawały ten efekt krajobrazowy i zacieniający. Do tego tutaj zaplanowaliśmy powstanie takiego zielonego skweru. Tutaj wykorzystywaliśmy okółkowo nasadzenia z głogu pospolitego, ze śnieguliczki, z oliwnika wąskolistnego. Natomiast duże drzewa, które tutaj zaproponowane, należą do gatunków, które zostały usunięte, czyli najczęściej był to klon polny bądź kasztanowiec zwyczajny, który chcielibyśmy też zastąpić kasztanowcem czerwonym ze względu na występowanie szrotówka kasztanowcowiaczka w Szczecinie w dalszym ciągu. Do tego w przypadku krzewów zaproponowaliśmy uzupełnienie krzewami, to jest dereń biały, oliwnik wąskolistny, porzeczka alpejska czy na przykład wiśnia karłowata. To są te nasadzenia szpalerowe, o których Państwu wspomniałam wcześniej. To są nasadzenia wykonane z gatunków klon pospolity, lipa krymska bądź kasztanowiec czerwony. To są nasadzenia, które będą posadzone w odległości od między sobą 4,5 metra do 5 metrów. Troszeczkę rzadziej będą nasadzenia prowadzone w okolicach przystanków tramwajowych. Te nasadzenia w okolicach przystanków tramwajowych wprowadziliśmy. To są gatunki o niskich koronach kulistych, ale nie chcieliśmy wyeliminować zieleni stamtąd, żeby dawały jakiś cień, zacienienie wzdłuż torowiska, no i oczywiście przy też wiatach, aby była możliwość zacienienia i poprawy warunku takiego klimatycznego. To są proponowane gatunki oraz liczba sztuk w tej koncepcji zagospodarowania zieleni. Najwięcej tutaj jest proponowanej lipy krymskiej, dlatego że ona bardzo dobrze się sprawdza w warunkach miejskich, dobrze się rozwija i w Szczecinie również bardzo dużo tej lipy krymskiej na nasadzeniach wzdłuż ulic występuje. To są ilość grup krzewów, które zaproponowaliśmy przy nasadzeniach tej koncepcyjnych zastępczych. Największą ilość grup reprezentuje tutaj porzeczka alpejska, dlatego że jest to gatunek wytrzymały na warunki miejskie, bardzo odporny na zanieczyszczenie metalami ciężkimi, bardzo ładny, zwarty, zielony, niewymagający pielęgnacji. Tak naprawdę, proszę Państwa, w tej koncepcji zagospodarowania na dzień dzisiejszy do usunięcia mamy 144 sztuk drzew, natomiast zaproponowaliśmy do nasadzeń 365 sztuk drzew i 25 grup krzewów. Tylko chciałam Państwu zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę ostateczna liczba nasadzeń zastępczych należy do organu wydającego decyzję o wycince drzew i krzewów, w tym przypadku do Urzędu Marszałkowskiego, dlatego że my składamy wnioski i proponujemy nasze nasadzenia zastępcze, natomiast ostatecznie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to będzie 365, 400 czy 500. To już będzie zależało od organu prowadzącego sprawę. Tutaj jedyne też chciałam nadmienić, żebyście Państwo się na przykład nie martwili, że te drzewa zostaną wycięte, a inwestycja nie zostanie przeprowadzona. Też nie ma takiej możliwości. Ustawa o ochronie przyrody daje takie narzędzie, nam, społeczeństwu, które jakby ma zapewnić, że dopóki inwestycja nie zostanie przeprowadzona, do końca zaprojektowana i będzie zabezpieczone wszelkie środki, to te drzewa nie będą usuwane. Także tutaj do wniosku na wycinkę drzew i krzewów musi być dołączona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, która cały czas jest w toku, to znaczy została złożona karta informacyjna o przedsięwzięciu i teraz ta karta informacyjna o przedsięwzięciu idzie do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i do Sanepidu i po uzgodnieniach będziemy wiedzieli, czy będziemy pisali raport oceny oddziaływania na środowisko, czy też zostanie wydana decyzja środowiskowa, która będzie po prostu załącznikiem do wniosku, czyli tak naprawdę te wnioski na wycinkę drzew i krzewów to jeszcze będą odwleczone w czasie. Dziękuję bardzo. Tak nie pokazałam, ponieważ on wygląda mniej więcej tak samo, to znaczy tak samo zielono. Oczywiście. A tylko ja tutaj, ma pan ten rysunek, co przysłałam może?
Nie ma.
Tu jest końcówka już, tak, bo tu są już te drzewa istniejące przy rondzie, tak? A tu wcześniej. Ja zaraz sobie wgram tak i pokażę Państwu jakby cały rysunek, jak to wygląda, bo to jest bardzo duży. No. Znaczy tutaj na całej długości tej linii one będą wyglądały dokładnie tak samo, tak? Czyli te nasadzenia szpalerowe po jednej i po drugiej stronie z rozrzedzeniem na przystanki, aż do momentu dojścia do istniejących klonów przy rondzie. Tam się nic nie będzie zmieniało. Proszę? Tak, wszystko braliśmy to pod uwagę, jakie one będą miały wysokość, że te są... Drzewa, zależy od gatunku, tak? My proponujemy... My proponujemy tam nasadzenie z lipy krymskiej albo z kasztanowca i to są drzewa dorastające do 6 metrów w warunkach miejskich. Oczywiście, proszę Państwa, tam też zastanawialiśmy się nad zaproponowaniem mniejszych tych gatunków. Znaczy się na wysokości, takich jak na przykład jarząb szwedzki to są 3-4 metry, tak? Ale no, w nasadzeniach szpalerowych najlepiej wyglądają właśnie takie duże drzewa jak kasztanowce i lipy.
Pani projektant, pani wgra, a my tutaj jeszcze parę słów i oddajemy głos mieszkańcom, bo prosiłbym Państwa, tutaj dyrektora Pawła będę prosił Szczyrskiego o tą formułę pytań i odpowiedzi, ale żeby ona była w tym porządku, w którym ustalaliśmy w tych zasadach.
Nie wiem, to może jeszcze dajmy pani tutaj wytłumaczyć do końca te kwestie nasadzenia. Bardzo proszę, proszę uprzejmie.
Odnośnie jeszcze tutaj, w ramach zadania zostanie zrealizowana też organizacja, zostanie wprowadzona na tym odcinku ulicy Ku Słońcu nowa organizacja ruchu, i w świetle której będzie, no zostaną wyznaczone nowe dojścia do przystanków i dojścia do przystanków, a więc przejścia dla pieszych będą zlokalizowane w rejonie skrzyżowań. Na skrzyżowaniu ulicy Źródlanej i Różanej powstanie sygnalizacja świetlna. Sygnalizacja powstanie również na skrzyżowaniu z ulicą Kwiatową. Na ulicy Marynarzy Polskiej zostanie przebudowana istniejąca sygnalizacja. Na skrzyżowaniu z ulicą Chrubieszowską i wjazd do Stera istniejąca sygnalizacja zostanie przebudowana oraz powstaną dwie nowe sygnalizacje w rejonie pętli tramwajowej na przejściach dla pieszych. Kaźmierska nie. To jest... Nie, to znaczy tak, jest przejście dla pieszych przez ulicę Ku Słońcu. Przy Marynarzy Polskich i tam to przejście jest uwzględnione do przystanku i ono jest jako do przystanku. Nie, zostaje normalnie skrzyżowanie tak, jak to dzisiaj funkcjonuje.
Czy pani będzie jeszcze uzupełniać? Proszę państwa, w związku z tym, że tutaj nie chciałbym już przeciągać tej części prezentacyjnej, proponuję pozostawić to na tym etapie, tak jak jesteśmy. Tutaj są u mnie kartki dla tych z państwa, którzy by się chcieli jeszcze według kolejności zgłaszać do dyskusji. Natomiast parę słów na ten temat, jak będzie wyglądała ta nasza kolejna część spotkania. Nasze tradycyjne spotkania konsultacyjne wyglądają w ten sposób, że głos oddaję mieszkańcom i należy on do trzech kolejnych osób. Każda z tych osób ma po 3 minuty, natomiast później strona publiczna ma 5 minut na to, żeby odpowiedzieć na te kwestie, które państwo poruszyliście wcześniej w tych trzech głosach. I tak aż do wyczerpania ostatniej zainteresowanej osoby. Tych wszystkich z państwa, którzy by chcieli zabrać głos, zapraszam tutaj bliżej do tych stanowisk, gdzie są mikroporty, ponieważ jeszcze raz przypomnę, że nasze dzisiejsze spotkanie jest zarówno nagrywane, jak i transmitowane, a osoby wypowiadające się, jeżeli państwo uznają to za stosowne, bardzo bym prosił, żeby przedstawiać się z imienia i nazwiska, bo to też pozwoli na to, że później będziemy wiedzieli, kto zabierał w jakiej sprawie głos. To jest też chyba także ważne dla państwa jako dla mieszkańców. Czas oczywiście symbolicznie będzie odmierzał zegar dla każdej ze stron, natomiast to chodzi także o to, że to jest bardzo symbolicznie po to, żeby po prostu szanować swój czas jednej i drugiej strony, żebyśmy po prostu panowali nad wypowiedziami. To tyle, bo szkoda czasu. Osoby z numerem pierwszym nie ma, z drugim też, ponieważ widzę, że tutaj jest. Państwo nie chcieli zabierać głosu, ale no niestety głos pewno będzie należał do osoby z numerem trzecim, dlatego że tutaj tego numeru nie ma. Bardzo proszę osoby z numerem trzecim o zabranie głosu. Kartki są tutaj, można je pobrać ode mnie. Karty były już dostępne, jest kilkanaście kart wybranych. Nie ma osoby z numerem trzecim? Cztery. Bardzo proszę, zapraszam pana do mikrofonu. Tutaj albo w dowolne bliskie miejsce z mikrofonem. Serdecznie zapraszam do zabrania głosu. I przygotowuje się osoba z numerem 5 i 6 w kolejności. Proszę? Proszę państwa, no, karty są cały czas dostępne od samego początku spotkania. Proszę uprzejmie pobierać te karty. One nie są tutaj pod prądem. Bardzo pana przepraszam. Będzie teraz okazja, żeby takie pytania zadać. Jeżeli pan jest nieusatysfakcjonowany dotychczasową formą przedstawienia, to będzie taka okazja. Proszę pana, nie udzieliłem panu głosu. Bardzo przepraszam. Szanujmy zaprojektowany dzisiaj porządek naszego spotkania. Bardzo proszę, głos należy do pana, oddaję panu głos. Proszę uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Nazywam się Antonowicz Piotr, jestem mieszkańcą osiedla za Sterem. Moja obecność tutaj jest niejako podyktowana tym, że pojawiły się głosy i też bym chciał zadać pytanie tutaj państwu. że inwestycja ta zostanie w pewien sposób wstrzymana, niejako w zamian będą uruchomione jakieś dodatkowe autobusiki, a pętla zostanie zbudowana zgodnie z tym, co było kiedyś zaprojektowane, czyli zostanie pętla na ulicy Kwiatowej i niejako ten stan rzeczy niewiele się zmieni względem tego, co mamy w tej chwili obecnie. Natomiast formuła dyskusji dzisiejsza, przynajmniej to jak się zaczęło, no, napawa optymizmem, bo chciałbym właśnie uzyskać potwierdzenie, że ta inwestycja powstanie, tak? Nie wiem, czy tutaj Państwo są w tej chwili władni zapewnić, że czy to będzie, czy nie. Niemniej jednak no takiej deklaracji fajnie byśmy jednak oczekiwali jako mieszkańcy właśnie osiedla za Sterem, które chyba jest jednym z gorzej skomunikowanych osiedli w tej chwili w Szczecinie, zwłaszcza tych nowych, które się budują i które ciągle powstają, rozrastają się i ta komunikacja jest nam potrzebna. I owszem, odległość na przykład naszego osiedla od istniejącej pętli na ulicy Kwiatowej nie jest taka duża, ponieważ piechotą przy takim żwawym marszu jest to 15 minut, pętla przy Sterze, no to powiedzmy gdzieś 7 minut, niemniej jednak jest to dużo oraz warunki poruszania się do tej pętli no są dla nas bardzo, bardzo tutaj ważne. I teraz jeszcze pojawiły się takie głosy właśnie odnośnie tego, czemu miałaby nie powstać. Miałaby nie powstać niejako dlatego niby, tak, takie głosy były, że jest to bardzo drogo, tak, bo jest mowa o jakichś 31 milionach złotych, jeśli chodzi o całościowe koszty inwestycji. Niemniej jednak osoby wypowiadające się w ten sposób niejako zapominają o tym, że no, mamy w tej chwili tą, że tak powiem, perspektywę na lata 2014-2020, jeśli chodzi o fundusze infrastrukturalne europejskie, które w dużym stopniu dotują tego typu inwestycje. Dlatego jestem zdania, że należy o tym wspomnieć, że to nie będzie 31 milionów, a powiedzmy to będzie połowa tej kwoty, także to niejako powinno być tutaj podniesione, no bo mam tutaj napisane na przykład przebudowa ulicy Spiskiej, bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Gumieniec. Wartość inwestycji 2,5 miliona, dofinansowanie 1 100 tysięcy. Szybki tramwaj 180 milionów, dofinansowanie 110 tysięcy. Budowa trasy północnej, etap drugi 31 milionów, dofinansowanie 16 milionów. Także to są naprawdę duże pieniądze, wykorzystajmy te pieniądze właśnie na budowę tego typu inwestycji, które będą służyć mieszkańcom, no miejmy nadzieję, na wieki, tak? Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Ponieważ tutaj numerki się rozeszły, pytam jeszcze ponownie, czy ktoś jest z numerem, czy jest ktoś, kto posiada numer 1? Bardzo proszę, pani radna.
Przepraszam. Ja rozumiem, bo nie było na tym planie, czy na tych schematach ulicy Okulickiego i rozumiem, że w tym momencie rezygnujemy z pętli przy Kwiatowej i z linii przy ulicy Okulickiego, tak? W tej koncepcji.
Zaraz odpowiemy.
Pani radna, czy to wszystko już? To takie proste pytanie, tak? Dobrze, dziękuję uprzejmie. I osobę z kolejnym numerem, czyli numer 2 jeszcze był do dyspozycji. Czy ktoś z Państwa przyjął ten numer? Bardzo proszę. Zielony guziczek.
Pierwsza rzecz, nie poruszyli się Państwo w ogóle słowem, co będzie się działo na pętli, jaka będzie funkcja, jak ten budynek będzie wyglądał, jakie tam będą w ogóle budynki. Też pobieżnie zostały omówione, przepraszam, architektura i funkcja budynków na pętli nie została omówiona. Nie wiemy, co tam będzie, jak to będzie wyglądało. Na to Rada Osiedla Gumieńca zwracała uwagę, że nam zależało na projekcie, który ma wysokie wartości architektoniczne. To nie zostało w ogóle omówione. Kolejna rzecz, przejścia dla pieszych. Byśmy jeszcze raz prosili o omówienie wszystkich przejść, dlatego że dla nas, jako dla mieszkańców, jest to dosyć ważna rzecz. Również o zakomunikowanie wyraźne, w których miejscach będzie sygnalizacja, w których nie będzie. Kolejne pytanie to, czy przez ulicę Ku Słońcu autobus będzie przejeżdżał przez torowisko, czy będzie jednak autobus poruszał się po asfalcie osobno? Czy na skrzyżowaniu z ulicą Kwiatową znajdzie się jakieś centrum przesiadkowe, gdzie osoby będą się tam przesiadały z tramwaju na autobus i vice versa, czy to będzie właśnie w obrębie projektowanego torowiska, czy też na istniejącej pętli Kwiatowej. Kolejna rzecz jest taka, iż my prosiliśmy jako Rada Osiedla Gumieńce o analizę komunikacyjną. Mamy rozrastające się osiedla i mamy jedyną drogę wyjazdową z osiedla. Teraz w ramach walki o bezpieczeństwo pieszych ta ulica ma być zwężana. W naszym piśmie skierowanym tutaj do miasta prosiliśmy o przeanalizowanie możliwości budowy innej drogi wyjazdowej z naszego osiedla. Czy to połączenie z ulicą Łukasińskiego poprzez Spółdzielczów, czy też jakikolwiek inny sposób. Mamy naprawdę tykającą bombę, która za parę lat spowoduje, że nam ku słońcu się zupełnie zakorkuje. Mamy rozrastający się Mierzyn, rozrastające się osiedla w okolicy. Coś należy przewidzieć już w tym momencie, ponieważ za parę lat będzie za późno, żeby w ogóle projektować. Kolejna rzecz jest tutaj odnośnie zieleni. Mówimy o krzewach. Czy można byłoby rozważyć nasadzenia krzewów zimozielonych, ponieważ to, co Państwo proponujecie, one w większości, te krzewy, będą zimą wyglądały tak, jak wygląda wszystko dookoła, czyli będą po prostu szare, smutne. Jeżeli zaproponujemy coś, co jest zimozielone, będzie to wyglądało atrakcyjnie przez cały rok, tak? I jeszcze jedna rzecz. Tutaj Państwo proponujecie zamienić nasze kasztanowce, które mają 10 metrów i więcej, drzewami, które będą miały 3 i 6 metrów. Ja bym jednak prosiła o ponowne rozważenie, czy na tym odcinku pomiędzy ulicą Kwiatową, a tutaj stacją Shell, czy można byłoby jednak te drzewa pozostawić w jakiejś formie. Przesuwamy oś jezdni przy rondzie. Tam likwidujemy parkingi i nową zieleń, która została wykonana dwa lata temu. Dlaczego nie możemy przesunąć osi jezdni właśnie od ulicy Kwiatowej w kierunku tutaj stacji Shella? Dlaczego tam nie próbujemy właśnie tej osi przesunąć, gdzie budynki na północy mają o wiele więcej zieleni przed elewacją frontową, aniżeli budynki nowego osiedla Polnordu? To tyle.
Dziękuję uprzejmie. Trzy ważne głosy z Państwa strony. Teraz 5 minut dla strony publicznej. Bardzo proszę o ustosunkowanie się do tych kwestii, które Państwo poruszyli.
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o pytania pana Piotra Antosiewicza, tak? Antonowicza. Przepraszam najmocniej. Kwestia realizacji tej inwestycji. No, proszę Państwa, po to się spotykamy i rozmawiamy o tej inwestycji, aby pokazać, że te podejście miasta do tej inwestycji jest poważne. Jest ta inwestycja projektowana, mamy zespół projektowy wyłoniony w drodze przetargu. Umowa, która opiewa na kwoty większe niż 1 000 000 zł, więc to świadczy o jakie jest podejście miasta do realizacji tej inwestycji. Oczywiście również jest tu brany pod uwagę wieloletni program rozwoju Szczecina i realizacji inwestycji, w tym inwestycji torowych, i to, o czym pan mówił, czyli o kwestii związanej z dofinansowaniem. O tym zresztą wielokrotnie mówiliśmy. Jest to jedna z kilku inwestycji tramwajowych, na którą ta nowa perspektywa unijna, która już funkcjonuje, ma stawiać. Więc my na ten moment podejmujemy wszystkie działania, które są związane z tym, aby tą inwestycję zrealizować. Niemniej jednak jest to plan. Jest to plan inwestycyjny, poważny, zapisany w dokumentach uchwalonych przez Radę Miasta w ramach budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego programu rozwoju Szczecina. Niemniej jednak jest to pewne założenie. Do tej pory często takie założenia się nam sprawdzały, ale zależne są od kilku czynników. Mógłbym powiedzieć, że tym jednym z istotnych czynników w tej chwili jest chociażby Państwa głos w tej sprawie, bo wiemy o tym również, jakby w opozycji do tego, co do tej pory mówię, czy też co Pan mówił, że są również przeciwnicy tej inwestycji, i kiedy zaczęliśmy rozmowy na temat tego projektu, kiedy zaczęliśmy go pokazywać, przeciwnicy nie tyle co do kwestii poszczególnych założeń tej inwestycji czy jakichś rozwiązań, tylko co do samej idei budowania tego tramwaju, przedłużenia tej linii tramwajowej, więc o tym też trzeba otwarcie mówić. Natomiast trzeba przyznać, że większość z głosów, które do nas docierają, to są głosy za tą budową z pewnymi zastrzeżeniami, uwarunkowaniami. Czyli można powiedzieć, że dominującym głosem społecznym, który jakby też jest wywołany w wyniku tych konsultacji, jest to, aby ten tramwaj zrealizować. Chociaż domyślam się, znam Państwa, część z Państwa, wiem jakie poglądy prezentujecie, że pewno będą również głosy na ten temat, aby tego tramwaju nie realizować, i będą to również za tym przemawiały jakieś względy, które zdaniem tych, które to zdanie prezentują, będą uzasadniane merytorycznie. Przed nami działanie, które jest związane z pozyskiwaniem środków, to jest kolejny element, oczywiście z posiadaniem budżetu własnego na tą inwestycję, więc to jest dość długa droga, rozpoczęliśmy tę drogę, ale tak jak mówiłem wcześniej, te działania do tej pory podejmowane przez miasto świadczą o tym, że to jest działalność poważna. Co ciekawe, tą inwestycję planowano od wielu, wielu lat i większość z Państwa o tym wie. Nie mówimy tutaj o szczegółach, ale jakby o samej idei. Wiemy o tym, że już w latach 70. mówiło się o przedłużeniu tej linii tramwajowej, czy jej tam funkcjonowaniu. Stąd ta pewna przestrzeń terenowa, która tam w naturalny sposób widać, że istnieje. I przyznam Państwu, że kiedy przystępowaliśmy w listopadzie do konsultacji z Państwem, to z mieszkańcami, to wówczas ja osobiście na przykład nie spodziewałem się, że mogą być jakieś głosy przeciw samej inwestycji jako założenia, natomiast spodziewałem się, że mogą być głosy różne co do przebiegu czy elementów istoty tej realizacji tej inwestycji. Ale jak widać, również takie konsultacje, takie wywołanie tematów, takie poważne zaangażowanie miasta pokazuje, że wówczas ten pełen wachlarz opinii się wyraża. No i o to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi w tych konsultacjach społecznych i w tych spotkaniach. Póki co inwestycja, tak jak mówiłem wcześniej Państwu, założona. W tej sali radni większością podejmowali uchwały co do tego i w związku z tym my te działania realizujemy, stąd również się z Państwem spotykamy. Natomiast aby to się zakończyło sukcesem, aby tam linię tramwajową przedłużyć, to trzeba jeszcze dużo, dużo wysiłku, pracy, starań, przede wszystkim tych również o aspekcie, o charakterze ubiegania się o uzyskanie dofinansowania. Do tej pory miastu dosyć się to udawało. Większość naszych inwestycji tramwajowych zakończyła się poziomem dofinansowania 80%, więc nawet więcej niż Pan mówił. Spodziewamy się, że na tą inwestycję ten poziom 80 czy nawet do 85% dofinansowania jest możliwy. To bardziej jest uzależnione od kwestii związanych z budżetem czy tak zwaną alokacją, jaka będzie przeznaczona na dany program, niż z tym, jakie są działania miasta, czy jaka efektywność jest tej konkretnej inwestycji. To jest oczywiście program, który będzie realizowany w ramach programu ochrona, programu operacyjnego infrastruktura i środowisko, tego tak zwanego BIS. I ten program jest przewidziany, tak jak Pan mówił, w perspektywie do roku 2020, ale tam jest zasada N+3, 2 lata na rzeczowe realizacje i 3 lata na kolejny rok na rozliczenie. I nasz program inwestycyjny jest przewidziany do roku 2023.
Panie Prezydencie, bardzo przepraszam, już minęło pierwszych 5 minut. Proszę naprawdę syntetycznie na te kwestie, które Państwo poruszali.
Dobrze, przepraszam. Co do ulicy Okulickiego, pytania Pani Radnej Małgorzaty Jacyny Wit. Pani Radna nie widziała tego na tych slajdach, dlatego że nie pokazaliśmy, tylko tego nie ma w zakresie tego opracowania, bo przedmiotem projektowania, przedmiotem tego zlecenia tej umowy jest torowisko, przedłużenie tego torowiska i wejście w połączenie z tym torowiskiem, które istnieje dziś, które schodzi jakby przez pętlę kwiatową w kierunku ulicy Okulickiego, czy też wyciągnięcie wcześniej tego torowiska ze strony ronda Gierosa. Z racji tego na tych opracowaniach czy na tych slajdach tego nie widać. Natomiast ponieważ pojawiają się głosy również w wyniku tych konsultacji ze strony Państwa pytania o ulicę Okulickiego, my to mówiliśmy, ale ja to mówiłem również na poprzednim spotkaniu w listopadzie, ale potwierdzam po raz kolejny, my nie przewidujemy likwidacji tego torowiska. Nie przewidujemy likwidacji tej pętli. Powodów tego jest kilka. Takim podstawowym naszym argumentem jest to, że ta linia, to torowisko istnieje i jakby nie chcemy wejść w taką formułę niweczenia czy likwidowania czegoś, co jest. To się wydaje proste, natomiast zastanawiam się, że więcej opcji, więcej możliwości to lepsze, coś lepszego, bo to torowisko istnieje. Gdybyśmy pewno nie mieli tego torowiska, moglibyśmy o tym dyskutować. Co ciekawe, jakby stworzenie pętli Mierzyn powoduje, że drugi element, który jest ważny z tym torowiskiem na Okulickiego i który jest z Państwa głosów się pojawił jakby w tym czasie pomiędzy naszymi spotkaniami, to jest co do modernizacji tego torowiska. I tu trzeba przyznać, że modernizacja torowiska jest konieczna, acz samo torowisko nie jest w najgorszym stanie technicznym. W ogóle, jeżeli chodzi o torowisko na samej pętli tramwajowej, to ono było modernizowane, w ulicy modernizowane i ono jest w stanie lepszym niż dobrym. Natomiast jeżeli chodzi o torowisko w ulicy Okulickiego, samo torowisko jest zadowalające, natomiast nie jest zadowalający stan jezdni, infrastruktury drogowej. Jako taki zresztą rzutuje on na te wszystkie ułomności, czy te negatywne zjawiska, które tam występują, czyli drgania, czyli hałas, wibracje, tego typu sytuacje, plus również kwestie związane z różnymi niebezpieczeństwami z racji tego, że torowisko tak, a nie inaczej jest zbudowane w jezdnie, ta jezdnia rzeźnia nie jest w dobrym stanie, jest problem z odprowadzaniem wody deszczowej, więc sama ulica Okulickiego wymaga przebudowy. I jakby na skutek tych spotkań z Państwem zdajemy sobie sprawę, że ten proces powinien być przyspieszony. Natomiast kolejność działań naszej ocenie winna być taka, iż najpierw trzeba wybudować przedłużenie właśnie linii tramwajowej z tą możliwością opcji jazdy w kierunku Gierosa, a w efekcie to spowoduje, że w tym czasie będzie można modernizować późniejszym ulicę Okulickiego. W tej chwili cały montaż finansowy, przygotowawczy co do ulicy Okulickiego dopiero się może rozpocząć, więc to też pokazuje, jak o ile bardziej zaawansowana jest inwestycja dotycząca przedłużenia tramwaju w kierunku Mierzyna. Również padają pytania Państwa, jak będzie ten ruch tramwajowy, kiedy by były te opcje dwie mogły istnieć, jak będzie rozkładany. No to przewidujemy, że jakaś ilość tramwajów będzie jechała, wracała wprost ulicą ku Słońcu, a jakaś będzie mogła jechać ulicą Okulickiego. Również dla nas ta pętla, ja o tym również wspominałem, ma ważne znaczenie. Wprawdzie to jest niewielka w stosunku do całego roku, to jest kilka dni, ale jednak w sytuacji przede wszystkim ulic Święta Wszystkich Świętych wówczas potrzebujemy tej pętli mocnej. Ona ma dla nas znaczenie jako pętla odstawcza i dla nas po prostu jakby istnienie tego torowiska ma samą w sobie wartość. Gdyby go nie było, moglibyśmy o tym pewnie mocniej dyskutować. Przechodzę do kolejnego głosu. Tu było kilka pytań, tu będę prosił zresztą o wsparcie, ale zacznę od kwestii budynku socjalnego, budynku swojej architektury na pętli i pytania, jakie tam będą funkcje, więc jakie będą budynki. Ja już właśnie tym próbom odpowiedzi ujawniłem tą informację, że czy przedstawiam tą informację, że tam jest planowany budynek socjalny. I ten budynek socjalny był w prezentacjach swego czasu, jakaś jego tam architektura analizowana. Zgadzamy się z Państwem i możemy to zresztą tu pokazywać. Zgadzamy się z Państwem, że zwłaszcza, że to jest również z tą argumentacją, że jest to na wlocie do miasta, że to w zasadzie nie widać przy skrzyżowaniu, przy centrum handlowym, ale ten budynek będzie pierwszym, co się może rzucać w widoku Szczecina, a przynajmniej w tej osi międzyjezdnej. Dlatego chcemy zadbać o tą architekturę, ale z kolei, już kończę, z kolei nie chcemy, czy też uważamy, że może nie chcemy, tylko uważamy, że tutaj nie ma potrzeby, bo tam też takie propozycje się z Państwa strony pojawiały i chciałbym to otwarcie powiedzieć, że nie planujemy konkursu architektonicznego na tą bryłę. Natomiast chcemy w szczególny sposób podejść do tej bryły. Funkcja przede wszystkim socjalna. Odezwali się do nas też podmioty, które chciałyby tam prowadzić działalność gospodarczą, związaną przede wszystkim z takim miejscem obsługi pasażera, wiadomo, jakaś sprzedaż gazet, czasopism, również pewno jakiejś mini gastronomii. To byśmy chcieli sformułować w ten oto sposób, że my pokażemy, jaką ma mieć obiekt bryłę, w jakie ma warunki spełniać, natomiast sama realizacja, sam koszt tego to byłby po stronie przedsiębiorców. Oczywiście domyślamy się, że ponieważ przedsiębiorców może być więcej niż jeden zainteresowany, to będzie musiała mieć to forma publiczna, aby była konkurencyjność z jednej strony, a z drugiej strony by nie było posądzenia, że ktoś jest uprzywilejowany. Niemniej jednak wysłuchamy przedsiębiorców co do tego, jakie parametry z kolei te techniczne w budynku związane z wentylacją, z tego typu, z powierzchnią, która się sprawdza, to mamy zamiar zrobić. Natomiast takiego budynku sami nie będziemy stawiać, ale określimy jego jakby charakterystykę, wygląd. To przypomina niektóre inwestycje, które tak w mieście były realizowane. Prosiłbym panów projektantów, by pokazać te slajdy z przejściami dla pieszych, które są osygnalizowane. Ja to pamiętam, ale myślę, że lepiej jakbyśmy to pokazali na slajdach i żeby rzeczywiście tutaj spokojnie Państwu pokazać, bo szybko na tym przeszliśmy, a żeby Państwo mieli na tą pełną. Prosiłbym tutaj o wyjątek, bo tu u Pani było kilka pytań, a wiem, że one były istotne i żeby właśnie może.
Jeżeli
nawet
Państwo wyrażą zgodę, bo to już jest 13 minuta.
Zniweczyć ten zarzut, że nie padło szereg konkretów, to myślę, że teraz w wyniku.
Nie, no proszę Państwa, jeżeli jest zgoda sali, żeby te rzeczy dokładniej wyjaśnić, a chyba temu służy to spotkanie, to bardzo bym prosił, żeby Państwo kontynuowali, oczywiście szanując czas, żeby kolejne osoby mogły z sali zabrać także głos, bo być może, że Państwa interesują zupełnie inne rzeczy, ale przypomnę, że mieliśmy tu jeszcze mówić o kwestii analizy komunikacyjnej, zieleni ze wskazaniem na zieleń zimozieloną i na wyższe drzewa, między innymi, bardzo proszę.
To tutaj odpowiadając na pytanie odnośnie przejść dla pieszych, sygnalizacji, a także tutaj poruszonego wątku dotyczącego buspasów, to zaczniemy od ronda ojca Gierosa i mamy tak, istniejące przejście, które tam jest przy rondzie, zostaje na odcinku od ronda Gierosa do skrzyżowania z... Na odcinku od ronda Gierosa do ulicy Kwiatowej, do skrzyżowania z ulicą Kwiatową będziemy mieli buspas, czyli teren wspólnego użytkowania zarówno tramwajów, jak i komunikacji zbiorowej, autobusowej, a także tam pojazdów uprzywilejowanych. Mamy przejścia dla pieszych, do których taka była mowa, to mamy zlokalizowane, usytuowane w rejonie przystanków. I przystanek pierwszy tutaj jadąc od ronda to będzie skrzyżowany w rejonie ulicy Krętej i mamy przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystów łączącym drogi rowerowe. Drugie skrzyżowanie to jest zarówno drugi przystanek to jest skrzyżowanie Źródlana-Różana i tu mamy też przejazd, przejście i tu mamy sygnalizację świetlną. Mamy tutaj węzeł z sygnalizacją świetlną. Kolejny węzeł z sygnalizacją świetlną i z wyznaczonymi przejściami poprzecznymi przez ulicę Ku Słońcu to jest ulica Kwiatowa i tutaj mamy podwójne przejścia, to znaczy zarówno od strony przystanków, jak i od strony tutaj wyjścia z pętli przy ulicy Kwiatowej i dalej w kierunku tam ulicy Marynarzy Polskich, więc mamy te przejścia zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Idąc dalej i tutaj się na tym skrzyżowaniu, w tym miejscu się kończy nasz buspas i idąc dalej mamy kolejny przystanek i kolejny węzeł, czyli to jest skrzyżowanie z ulicą Marynarzy Polskich. Tu mamy też skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Z tym, że to jest rozbudowa tej istniejącej sygnalizacji, która tam już dzisiaj jest. I mamy przystanek, mamy dojścia do przystanków, mamy przejścia z sygnalizacją. Idąc dalej mamy kolejny węzeł, to jest wyjazd z Centrum Handlowego Ster i skrzyżowanie z ulicą Chrubieszowską. Tu też jest sygnalizacja świetna, przejścia są z sygnalizacją, jest pełna na całym skrzyżowaniu. I dochodzimy do końca naszego opracowania, to jest rejon pętli. I tu mamy dwa przejścia takie wyprowadzające ruch z pętli, a więc z peronu dla przyjeżdżających, jak i doprowadzające dla pieszych do peronów w kierunku centrum. I to są również przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną.
Te ostatnie przypomnę, że to na Państwa wniosek. Początkowo były bez sygnalizacji.
Dobrze, czy jeszcze kwestie zieleni? Ktoś z Państwa mówi? Bardzo proszę.
Ja tutaj, proszę Państwa, chciałam powiedzieć, że na etapie tej koncepcji, którą my teraz robimy, to oczywiście nie ma problemu, żeby zastąpić te krzewy zaproponowane przez nas krzewami zimozielonymi. Tam zresztą w koncepcji był cis i był oliwnik wąskolistny i przy tym bym została. Zostałabym jeszcze przy jakimś krzewie, który mógłby wzbogacić taką bioróżnorodność. Może to by była śnieguliczka czy coś w tym stylu, żeby jednak na te tereny miejskie jakieś tam ptaki chociaż zalatywały. I co do tych drzew, wzdłuż torowiska my zaproponowaliśmy lipę klińską kasztanowiec, czyli tak naprawdę kasztanowce za kasztanowce. Czy jest to możliwe przesunięcie? Nie jestem pewna, zależy to od projektantów. To znaczy wiem, że było tutaj konsultowane ze mną przesunięcie i tej linii tramwajowej w stronę północy, żeby można było te kasztanowce zachować, jednak ta linia była na tyle blisko, że po prostu byśmy te drzewa sukcesywnie niszczyli, bo bryła korzeniowa byłaby całkowicie, może nie całkowicie, ale w 1/3 obcięta. Do tego byłoby to drzewo podkaszane z jednej, z drugiej strony, bo byłaby kolizja z linią i w związku z tym one by i tak po czasie po prostu obumarły. W związku z tym one zostały także wyznaczone do usunięcia i tam z tych 20 paru kasztanowców 19 jest do usunięcia.
Jest to przejście, tutaj mamy. Mamy dwa przejścia, to jest to jedno tam.
Nie chodzi w Ku Słońcu, południowa koło Słońcu.
Tu mamy przy skrzyżowaniu już od razu.
Chodzi Państwu, że nie ma tutaj na południe. Przyjmujemy to, zobaczymy, tak? Zobaczymy. Szanowni Państwo, przyjmujemy...
Panie Prezydencie, ostatni głos jeszcze króciutko i idziemy do następnej tury pytań.
Ja myślę, że w pewnym sensie odpowiedzią, bo ja mam te zanotowane pytanie, chciałbym, żeby nie było poczucia jednak braku odpowiedzi i wolę, jak jest nie, ta odpowiedź może nie satysfakcjonuje, ale jakaś próba chociaż jest podjęta z naszej strony. To jest kwestia Centrum Przesiadkowego przy Kwiatowej. Ja mam nadzieję, że ten slajd, który to pokazał, jakoś pokazuje, jak to rozwiązujemy. Bo jeżeli chodzi o samą pętlę kwiatową, nie wiem, czy to pani przyświecało w pytaniu, to pętla kwiatowa to jest przedmiot realizacji przez Zarząd Drogi Transportu Miejskiego. Co do tego układu drogowego, układ torowy się nie zmieni. Co do kwestii związanej z tym, jak obsługiwać pasażera ze względu na to, że następuje przedłużenie linii, to było pokazane przy tym, na tym slajdzie z sygnalizacją świetlną, z tym całym przejściem i tym wspólnym przystankiem autobusowo-tramwajowym, który wynikał z PAT-a. To zresztą, jakbyśmy mogli się cofnąć przy ulicy Kwiatowej, jakbyśmy mogli się cofnąć. Cofnijmy się, jeżeli możemy, panie projektancie, żeby pokazać. Tak jest, ponieważ sytuacja będzie taka, że tak jak mówiłem, bardziej skomplikowany jest powrót tramwaju, tak? I w takim sensie, czy on pojedzie na wprost, czy on skręci, co który, że tak powiem, przejazd. Natomiast w tą stronę tutaj będzie ten wspólny przystanek, kto będzie chciał wysiądzie, kto będzie chciał może dojechać ten kawałek jeszcze dalej na pętlę. Taki problem oczywiście wtedy, kiedy ten któryś tam miałby zapętlać, też nie ma takiego problemu. Natomiast założenie jest takie, że tramwaj jedzie do stera, a wraca i co któryś kurs wraca wprost, co któryś kurs wraca Okulickiego. Takie jest założenie. Natomiast możliwości i elastyczności jest znacznie więcej. Tutaj może wyobraźnia, pomiary Państwu podpowiedzieć, że opcje są znacznie szersze, stąd jakby też odpowiedź na tą ulicę, dlatego na tą Okulickiego, bo tam będą wszystkie rozjazdy i wszystkie możliwości będą istniały. Było jeszcze pytanie, proszę Państwa, o kwestię z tą zielenią, jeszcze bym może dopowiedział, bo te przepisy się może nie niedawno, ale zmieniły, chociaż chyba nie tak dawno w sumie, związane z tym, że my już jako miasto nie wydajemy sobie tych, bo być może część z Państwa pamięta, wie, że my sobie wydawaliśmy te decyzje, znaczy w imieniu, miasto było inwestorem, a równocześnie prezydent miasta wydawał decyzję administracyjną na inwestycję miejską co do zieleni, czyli tą zezwolenie na wycinkę drzew, a to z kolei wydawał oczywiście w pragmatyce urzędowej Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, osoby, które miały stosowne upoważnienia. Teraz jakby nie ma tej jedności, jest to rozbicie. Uważamy, że to słuszne jest. Z jednej strony nie ma tego przypuszczenia o to, że może miasto na czymś zależeć i siłą rzeczy wywierać jakąś presję na swoich urzędników. Z drugiej strony mamy poczucie takie, że ktoś może obiektywnie, ktoś trzeci, kto nie jest zaangażowany w ten proces, rozstrzygnąć te kwestie zieleni. I tak jak pokazywaliśmy tutaj, zmierzamy do jak najlepszej rekompensaty i jeszcze jesteśmy otwarci, bo jakby nie jest kwestią dla nas, nie jest dla nas problemem, powiem może coś takiego, tu nie problemem są pieniądze i wydatek na nich związany z nasadzeniami, ale sens tego i potem również ta kwestia eksploatacyjna, ona jest niezwykle istotna, natomiast mamy poczucie, że rzeczywiście ta zieleń tutaj na samą potrzebę inwestycji ginie i musi być zrekompensowana i to nam bardzo mocno przyświecało w tej ostatniej pracy naszej przez 4 miesiące, co zresztą mam nadzieję, że było przynajmniej dla mnie wydźwiękiem wypowiedzi pani projektant. O jezdni może jeszcze krótko, jakby pan projektant powiedział i już panie dyrektorze idziemy dalej.
Jeśli chodzi o oś jezdni, tak jak ja wcześniej wspominałem, my próbowaliśmy przesunąć torowisko tramwajowe w istniejącym pasie zieleni. To nam nic nie dawało i tak ta zieleń była niestety wycinana. Tutaj pani propozycja była taka, żeby przesunąć całą jezdnię północną, bardziej jeszcze na północ. No ja w zasadzie tu nie widzę takiej możliwości ze względu na to, że tutaj są budynki mieszkalne, bloki i byśmy musieli tą jezdnię, to są ścieżki rowerowe, chodniki, byśmy musieli wywłaszczyć teren przy no, działki budowlane pod budownictwo mieszkaniowe. No i byśmy podchodzili z jezdnią zbyt blisko budynków mieszkaniowych. Według mnie to byłoby na pewno na niekorzyść tutaj tych mieszkańców i wszyscy by protestowali.
Oddajemy Państwu głos, ja tylko powiem tak, że tu mieliśmy bardzo duży dylemat, natomiast uznaliśmy, że bardziej się chcemy skupić na zieleni i jej odtworzeniu, naprawdę solidnym, nawet byśmy powiedzieli takim wzorcowym, jeżeli chodzi o realizację nowych inwestycji miejskich, niż wchodzenie jakby w kolizję, w konflikt, w sytuację taką, że jednak we własność, prawo własności ingerować, bo uważamy, że własność w takich sytuacjach jednak jest, powinna być bardzo mocno chroniona i szanowana.
Dziękuję uprzejmie. Zanim oddam Państwu głos, bardzo proszę stronę publiczną, żeby Państwo jednak próbowali bardziej kondensować swoje wypowiedzi, mówiąc konkretnie na, odpowiadając konkretnie na zadawane przez Państwa pytania. Osoby z numerem 3 proszę o zabranie głosu. Czy jest na sali ktoś, kto wziął numer 3? 4. 5. Bardzo proszę. Proszę włączyć mikrofon i prosimy o głos.
Witam. Ja również w kontekście ulicy Okulickiego. Jak tutaj dowiedzieliśmy się, nie planuje się likwidacji tramwaju. Chciałabym tylko jakby odnieść się do tej rzeczy, o której tutaj strona publiczna mówiła. Nie możemy się zgodzić z tym, że torowisko jest w dobrym stanie. Mogę na dowód pokazać zdjęcia. Również można sprawdzić ilość zgłaszanych przez nas awarii. Torowisko jest w takim stanie, że są liczne uskoki, pękają tory. Te uskoki powodują dodatkowe drgania. Mam również pytanie. Aha, chciałabym zaznaczyć, że ten odcinek Okulickiego, gdzie jeździ tramwaj, jest jednym z najbardziej obciążonych. Mogę, jak starczy czasu, pokazać Państwu, jak to wygląda w godzinach szczytu. Komunikacja w tym miejscu jest bardzo, że tak powiem, spowolniona. Chciałam się również zapytać, jak to ma wyglądać, bo tutaj ktoś powiedział, któryś z panów, że co któryś tramwaj ma tam skręcać. Chciałam się zapytać, jak te korki, które są średnio 2 razy dziennie w porannym szczycie i popołudniowym, mają się do idei szybkiego tramwaju. I chciałam również zadać pytanie, czy w kontekście tego, jeżeli mamy dwie linie z miasta i do miasta, pozostawienie linii tramwajowej, która tak naprawdę no do końca nie wiem, czemu ma powiedzmy służyć. Ja mówię tutaj z punktu widzenia mieszkańców, którzy mieszkają w tej części ulicy Okulickiego, bo mamy tam dwie linie tramwajowe, autobus i samochody. Liczyliśmy tak trochę, że odetchniemy, jeżeli tego tramwaju jednak tam nie będzie. Czy tylko dlatego, że od 1955 roku jeździ tam tramwaj, jest to jedyny argument za pozostawieniem go tam, bo wydaje nam się, że jest to rozwiązanie dosyć mało rentowne, pozostawianie dwóch linii. I to chyba wszystko. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Osobę z numerem 6 proszę o zabranie głosu.
Dzień dobry. Jestem też mieszkanką ulicy Okulickiego i tego właśnie odcinka, po którym jeździ tramwaj. Ale chciałam dodać jedno zdanie do tego torowiska, jego stanu technicznego, ponieważ akurat bardzo często mam problem z wyjeżdżaniem z domu, ponieważ państwo, którzy jadą w stronę miasta, nie jadą po torowisku, bo jest ono w tak strasznym stanie, że jadą po lewej stronie. W związku z tym, jak gdyby jadą pod prąd i to się zdarza nagminnie, już omijając to wszystko. Natomiast dla mnie jest tu jakiś konflikt, bo tak, 2 lata temu zrobiony został przepiękny remont ulicy Okulickiego, ulicy Ku Słońcu, aż przyjemnie chodzić po tych pięknych chodnikach i to wszystko. I my to rujnujemy po to, żeby dorobić drugi tor, a potem zostawiamy tor przy ulicy Okulickiego. No to po co, jak już ma zostać przy Okulickiego, to nie wiem, może znaleźć jakieś rozwiązanie. Ja nie chcę tramwaju przed domem, ale burzenie znowu tego, co zostało pięknie zrobione i zbudowane, to jest takie dla mnie trochę dziwne, więc widzę tu konflikt. Jeżeli jest plan taki koncepcyjny, że od ronda Gierosa jadą tramwaje w obydwu kierunkach, no to w tym momencie należałoby, żeby nie remontować, bo ta nasza Okulickiego naprawdę wymaga gruntownego remontu, po prostu wykorzystać w obu stronach jeżdżące tramwaje po Ku Słońcu. I dlatego widzę tu taki konflikt, no bo mówię, po co wydawać dodatkowe pieniądze, że znowu będzie coś zrobione, a potem za parę lat ktoś... Poza tym ten argument, że od 55 roku tam jeździ tramwaj, to niech jeździ dalej. Ale my w 70-tych latach, kupując te domy, słyszeliśmy, że nie, tramwaj już nie będzie jeździł, tramwaj będzie zlikwidowany. Tramwaj będzie jeździł do Mierzyna, będzie jeździł po Ku Słońcu, także tu się nie denerwujcie, nic się nie dzieje i tak dalej. Więc wszyscy jak gdyby to wiedzieli, i wszyscy o tym byli poinformowani, więc dzisiaj ci, którzy używają argumentu, albo od 55 jeździł, No na tej zasadzie, no, a my byliśmy poinformowani, że w 70, że o tam już nie będzie jeździł, więc to jest taki argument na argument, to chyba nie jest jakieś takie merytoryczne za bardzo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie i ostatni głos należy do Państwa, osoba z numerem 7. Bardzo proszę, Pani radna ponownie.
Tak, bo ja ponownie chciałam się odnieść do ulicy, wtedy zadałam pytania, teraz chcę się odnieść do tej linii przy ulicy jednak Okulickiego. Absolutnie zgadzam się z Państwem, którzy twierdzą, że ta linia jest niepotrzebna, bo i że absolutnie powinna być zlikwidowana, dlatego że to jest nawet, już pomijając kwestię jakby historycznego uzasadnienia, to jest nielogiczne, bo skoro pan prezydent przed chwilą powiedział, że w tym 55 czy którymś tam roku ten tramwaj, czy ktoś z Państwa powiedział, że od któregoś tam roku ten tramwaj jeździł, to ja chcę powiedzieć, że owszem, ale wtedy nie było dwóch linii na Ku Słońcu. Te linie teraz mają powstać dwie na Ku Słońcu, w związku z tym, jeżeli popatrzymy logicznie, ktoś mówi tak, a bo tam jest szkoła, no tak, ale to ten tramwaj jedzie tylko w jedną stronę, a w drugą stronę jedzie już po ulicy Ku Słońcu, więc i tam ten ktoś, kto chodzi do jednej czy drugiej szkoły, czy mieszka tam w okolicy, to wracając z powrotem będzie musiał wysiadać przy ulicy Ku Słońcu, bo przecież nie pojedzie na pętlę, nie będzie siedział w tym tramwaju, nie będzie czekał. To jest absolutnie nielogiczne, już pomijając kwestię jakby utrzymania czy pozostawienia tej linii przy wąskiej uliczce, przy której po dwóch stronach są domki jednorodzinne, wąskiej i niedużej, to już pomijając to, to po prostu tu brak jest logiki. No bo co Państwo będziecie w związku z tym robić? Dwie linie tramwajowe, z czego jedna będzie, czy dwa numery, czy pięć numerów, nie wiem, tramwajowych, z czego nie wiem, dwa będą szły do Steru i z powrotem, a dwa będą szły przez ulicę Okulickiego. Że totalnie nielogiczne jest pozostawienie tej linii tramwajowej i tej pętli tramwajowej, o której tutaj mówimy. Linia tramwajowa, wygodna, szybka, z dobrymi przystankami i jednocześnie pozostawienie czegoś archaicznego i absolutnie niekomfortowego dla mieszkańców i dla użytkowników. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Teraz 5 minut dla strony publicznej. Właściwie wszystkie Państwa wypowiedzi dotyczyły ulicy Okulickiego, więc mam nadzieję, że się Państwo w tych 5 minutach zmieszczą. Proszę uprzejmie.
Zmieścimy się, ponieważ w tej sprawie projektanci nie muszą się wypowiadać, ponieważ to nie jest objęte zakresem tego opracowania i można powiedzieć, że nie jest przedmiotem tej inwestycji, ale oczywiście rzutuje, czy jest związane. Stąd pewno w głosach Państwa się to pojawia. Tak samo jak w głosach Państwa się pojawia i wiecie o tym Państwo, że są zwolennicy pozostawienia równie liczni tego tramwaju na ulicy Okulickiego i pewnie jak to zwykle... Pewno jak to zwykle, no właśnie do tego zmierzam, pewno jak zwykle w dyskusji każda ze stron używa argumentów. Ja znam też takie sytuacje, kiedy tego samego argumentu się używa na rzecz różnych poglądów przez różne strony. Wracając jakby tutaj do pewnej kolejności działań. Naszym celem jest przedłużenie linii tramwajowej w kierunku Mierzyna. Państwo wiecie, którzy szczególnie uczestniczyliście w tych pierwszym spotkaniu albo śledziliście przebieg tych prac, że były 3 warianty, przedłużania tej linii, plus jakieś tam jeszcze moduły, opcje związane z samą pętlą. Zostawmy pętlę, skupmy się na samym tramwaju. Jak wiecie, z jednym z rozważań było to, by szła tylko jedna nitka pomiędzy ulicą, wzdłuż ulicy Ku Słońca od ronda Gierosa do pętli tramwajowej Kwiatowa. I ta opcja upadła. Wygrała opcja, by ta możliwość była tu ruchu na wprost i głównym jakby argumentem było, że jak się już buduje rozwiązania drogowe, transportowe, torowe, to by jak najwięcej rozwiązań było możliwych, a szczególnie przy takim środku transportu jak tramwaj, który ma pewną ograniczoną swoją elastyczność. Czyli innymi słowy, jak nie ma relacji skrętnych, to ten tramwaj musi jechać w dość skomplikowany sposób, tak jak dzisiaj jedzie, rzeczywiście nie komunikuje jakby dwustronnie tych dwóch części, ani ulicy Ku Słońcu, ani ulicy Okulickiego.
Jedną rzecz powiedzieć, nie jest tak do końca... Ja chcę tylko powiedzieć, to nie jest tak do końca, panie prezydencie, że to nie ma związku, dlatego że państwo projektując to po
powiedziałem, że jest związek.
Musicie zaprojektować także ten zjazd, tak?
Nie, znaczy nie. Ja powiedziałem, że jest związek i rozumiem państwa pytania, natomiast powiedziałem, że to jakby nie jest przedmiotem tego opracowania, dlatego tu projektanci niewiele mają do powiedzenia. Natomiast my się włączamy w ten układ torowy, podkreślam torowy, w ulicy Kwiatowej, niezależnie zresztą. Mam nadzieję, że już w tym roku Zarząd Dróg przystąpi do realizacji inwestycji samej drogowej, oświetleniowej, chodnikowej, z infrastrukturą deszczową na samej pętli Kwiatowa, co też od razu chcę Państwu podkreślić, zakończy to dokładnie na skrzyżowaniu z ulicą Okulickiego. No bo ale nie mówcie Państwo, ale pozwólcie. No nie mówcie, żeby... Ale prośba, jak... Ale... Szanowni Państwo, no możemy sobie...
Bardzo proszę, Panie Prezydencie, proszę kontynuować i rozumiem, powiedzieć pierwszy, na temat Okulickiego.
Jasne, próbuję. Więc proszę Państwa, to jest tak, że to są inwestycje liniowe i one gdzieś mają swój początek i koniec. Jakbyśmy nie patrzyli na inwestycję liniową, gdzieś ten zakres opracowania, tak zwany granica, musi być. Tutaj jest tak przyjęta. Ja Państwa właśnie po to, żeby nie słyszeć, żeby jakiś ktoś, kto będzie w moim wieku za 40 lat, nie usłyszał, że w roku 2016 ktoś Państwu mówił, że coś tam, bo w roku 70 to ja to słyszę od Państwa, no ale nie mam tego, to mówię lojalnie i otwarcie, że zdaniem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego jest to, by linię tramwajową na ulicy Okulickiego pozostawić. Pozostawić po to, by więcej relacji i możliwości istniało. I tak jak mówię Państwu, być może, gdyby tej linii tramwajowej nie było, ta dyskusja by była inna, ale ona istnieje. Natomiast zgadzając się z Państwem co do stanu technicznego, przede wszystkim co podkreślałem drogi, dlaczego to Państwu mówię, ponieważ w planach inwestycyjnych tramwajów szczecińskich akurat to torowisko nie jest w tym stanie, być może rzeczywiście jest tak, że jest po prostu teoria względności, że są jeszcze gorsze torowiska w Szczecinie, tak, i z tego to wynika, a kołdra, czy też budżet ma swoje ograniczone możliwości. Ale na skutek tych konsultacji, na skutek tego, o czym Państwo mówicie, jest zaplanowane do przebudowy ulicy Okulickiego. Pewnie wówczas, kiedy będzie to projektowane, kiedy dojdzie do takich tego typu spotkań z osobami, które będą za to odpowiedzialne, prawdopodobnie ta dyskusja ożywi się na nowo, tak? Jak ta ulica Okulickiego ma wyglądać, jakie mają być tam rozwiązania. Na dziś w ramach tej inwestycji, tego opracowania i również Unia na to nie da pieniędzy. Spójrzcie Państwo na to w ten również sposób. My nie mamy tego objętego i my nie będziemy likwidować w ramach tej inwestycji tramwaju na pętli, abstrahując od meritum. Na pętli Kwiatowej i na ulicy Okulickiego. Ja Państwa słyszę głosy, ale też się zastanawiam, gdzie były te głosy, bo ja pamiętam, jak było modernizowane torowisko na pętli Kwiatowej i ono zostało zmodernizowane, bo ono akurat na samej pętli Kwiatowej jest w niezłym stanie. Więc Państwu po prostu przedstawiam obiektywnie, jak ta sytuacja wygląda i maksymalnie z otwartą przyłbicą, a nie tutaj coś ukrywać. Nie jest dla mnie argumentem i tu się zgadzam z Państwem, że coś było w 55, czy nawet było w 95, więc tu jest zgoda. Natomiast wiem, mam nadzieję, że być może z Państwa strony się takie osoby wypowiedzą, czytałem to w mediach, taka korespondencja do nas trafiła, również z licznymi podpisami, że jesteście Państwo mniej więcej na pół podzieleni w tej kwestii. Jeszcze raz podkreślam, trzeba tak czy inaczej poprawiać stan techniczny różnych miejsc w mieście, w tym na pewno ulicy Okulickiego, tak jak swego czasu cytowana tu ulica, chociażby Spiska, została zmodernizowana i to jest przed nami, ale nie jest w zakresie tego opracowania, nie jest w zakresie tego budżetu, nie jest nawet to wpisane do tego planu inwestycyjnego póki co, acz w naszej ocenie powinno być i to jak najszybciej.
No to czas minął i chyba kwestie wyjaśnione, proszę Państwa.
Przepraszam bardzo, ale nie uzyskałam informacji na temat, jak właśnie ten, co któryś tramwaj ma się do naszego szybkiego tramwaju i czy pozostawienie tej linii jest według Pana Prezydenta rentowne.
To jeszcze bardzo proszę, pół minuty, jakby można było prosić wyjaśnienia tego tematu.
Nie wiem, jak zdefiniować słowo rentowne, tak? Bo generalnie komunikacja miejska nie jest rentowna.
Chodziło mi o to,
wchodząc w analizę szczegółów, odnosząc się do stanu dzisiaj istniejącego, który jest od razu zgubnym w tym wywodzie, to ta linia, ta część akurat jest rentowna, pomimo tych minusów, o których Pani mówiła. Na marginesie te minusy nie powoduje tramwaj, tylko powoduje to, co stoi w sprzeczności z tym tramwajem i gdzie, i tu potwierdzam, bardzo dużo jest po stronie miasta i powinno działać lepiej, to znaczy zachęcania mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej, jeżeli jest to możliwe. I to na pewno miejsce być powinno, nie z wykluczaniem jednak samochodu. No proszę Państwa, tramwaj na ulicy Okulickiego nie powoduje tych korków jako takich, tak? Ale proszę Państwa, korki powodują samochody, a tramwaj razem z nimi, tak?
Panie Prezydencie, jeszcze słowo od Pana.
Nie, no ja myślę, że będziemy...
Jeżeli nie, proszę bardzo, osobę z numerem 8 w takim razie proszę. Bardzo proszę.
Jedno pytanie do Pana projektanta. Gdzie jest parking Park and Ride, o którym mówiliśmy na poprzednim spotkaniu? Pętla będzie użytkowana w dużej części przez mieszkańców Mierzyna. Mieszkańcy muszą dojechać cała idea jest taka, że zostawiają samochód gdzieś w okolicy pętli i następnie udają się do pracy, miejsca pracy w Szczecinie. Bez tego parkingu Park and Ride skończy się to na tym, że mieszkańcy Mierzyna będą przyjeżdżali, stawiali samochody na naszych osiedlach, gdzie i tak mamy problem z miejscami parkingowymi, ponieważ ich po prostu nie mamy. Natomiast drugie pytanie jest tutaj do pana prezydenta. Dziękuję, że wyjaśnił pan tutaj to miejsce na Kwiatowej, gdzie będziemy się przesiadać z tramwaju, tylko mi chodziło bardziej o przesiadkę z autobusu, bo mamy autobusy, przystanek autobusowy na ulicy Kwiatowej. Będzie drugi przystanek autobusowy na nowo projektowanym torowisku, gdzie będzie również połączenie funkcji z buspassem. Czyli ja rozumiem, że tam przyjedzie autobus, tam ludzie przesiądą się z tramwaju do autobusu i autobus pojedzie na Kwiatową 100 metrów dalej, znów zatrzyma się na przystanku autobusowym, tak? Tak to będzie mniej więcej wyglądało. I jeszcze jedna rzecz. Tutaj pewnie się narażę sporej grupie mieszkańców, ale za pozostawieniem torowiska na Okulickiego są osoby, które nie mieszkają przy Okulickiego. I to, co pani tutaj radna Jacyna Witt powiedziała, ja bym bardzo prosiła, żebyście państwo zrozumieli, jak będzie przebiegała komunikacja. Jadąc tramwajem na Gumieńce, tramwaj zatrzyma się przy ulicy Kwiatowej. On nie skręci w lewo, on zatrzyma się tam. Także wszyscy mieszkańcy tych wszystkich domków jednorodzinnych za kościołem i dalej będą musieli wysiąść przy ulicy, przy skrzyżowaniu z ulicą Kwiatową i następnie udać się na piechotę do swoich domów, ewentualnie dojechać do pętli, poczekać, aż tramwaj będzie wracał i dopiero wtedy, co któryś jeszcze zaznaczy tramwaj, skręci w prawo i wjedzie na ulicę Kwiatową, a następnie Okulickiego. Nie wiemy, co któryś, to będzie jeden tramwaj na godzinę, tak więc będziecie po prostu celowali jak kulą w płot, żeby dostać się do swojego domu tramwajem. Wydaje mi się, że jednak mając na uwadze no jednak warunki mieszkańców przy ulicy Okulickiego, jak również to, że w latach 70., 50. czy kiedykolwiek nikt nie brał pod uwagę takiego ruchu samochodowego, jaki mamy dzisiaj, podkreślam w dalszym ciągu, ulica Okulickiego i Ku Słońcu są jedynymi ulicami wyjazdowymi z tej części Szczecina. Tam są ogromne korki i poprzez to, że tam stoi tramwaj każdego ranka na Okulickiego, tworzą się ogromne korki. I ja tym ludziom serdecznie współczuję przy Okulickiego. To nie jest fajne mieszkać w domku jednorodzinnym, gdzie jest hałas i wieczne spaliny. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Osoby z numerem 9 poproszę o zabranie głosu. Bardzo proszę.
Witam, Zbigniew Babrzyniak, jestem mieszkańcem, no niestety, ulicy Okulickiego i będę musiał się do tego chóru moich sąsiadów przyłączyć. Ja właściwie powtarzałbym pytania, które tutaj już padły, w związku z tym tylko pozwolę sobie potwierdzić te fakty, które przytoczyli moi przedmówcy i pani tutaj z Rady Osiedla, że stan Okulickiego w tej chwili jest w takim stopniu zdewastowana ta ulica, że praktycznie ona w tej chwili już nie spełnia swoich wymagań. I jeżeli mówimy o ruchu z lat 70., ja to też pamiętam, i teraz, który porównujemy w tej chwili, to my mówimy po prostu o dramatycznym wzroście w tej chwili ruchu na tej ulicy. Ja pomijam już stan jezdni, torowiska, który niestety tu z panem prezydentem się również nie zgodzę. On wymaga natychmiastowej naprawy. To nie jest kwestia nawet tego, że my możemy sobie pozwolić w tej chwili. Tam praktycznie co dzień albo co drugi, trzeci dzień jest ekipa, która spawa te szyny, które pękają z uporem maniaka. Wypadające kostki bruku, no to są rzeczy, które się tam dzieją, no zaczyna przypominać gdańskie sceny. Państwo może pamiętacie, państwo z Rady i z Rady Miasta również, sytuację z ulicą Wierzbową, gdzie nie było tramwaju, gdzie były tylko autobusy i było natężenie większe ruchu. Wszyscy w tym czasie również na ulicy Okulickiego liczyliśmy na to, że ulica Europejska i w tym czasie powstające rondo Girosa z tymi dwoma odejściami tramwajowymi spowoduje to i tym nas zwodzono wtedy również. Także nieprawdą jest, panie prezydencie, że jak nie odzywaliśmy się, kiedy Kwiatową przebudowywano. To było mniej więcej w tym samym okresie, może trochę później, więc nikt nie słuchał nas, mieszkańców. A w tej chwili państwo chcecie zrobić bardzo fajną, bardzo nam się podoba ta inwestycja, ona jest piękna i jest potrzebna niewątpliwie. Natomiast zapominacie o najgarstce ludzi, którzy w tej chwili przyjmują na siebie ten cios w postaci nowoczesnej infrastruktury, ale połączenie tych dwóch inwestycji jest integralne i dlatego uważam za grube nieporozumienie rozdzielanie tych dwóch funkcji. Pan mówił, że jest ciągłość zachowania tej inwestycji. No jeżeli będziemy przedłużali linię, zostawiamy tą linię, no to ta linia również jest fragmentem tej dużej inwestycji tramwajowej. To jest pętla i mamy do wyboru dwie opcje w tym układzie. Albo likwidujemy to rozwiązanie, bo oczywiście ono się odbędzie pewnym kosztem, albo zrobimy go tak, że ono będzie odpowiadało standardom, które mają mieszkańcy przy ulicy w tej chwili po słońcu. Więc będą przejścia dla pieszych, będzie pas zieleni, będzie zabezpieczona akustyka mieszkań, nie będzie drgań w mieszkaniach, nie będzie pękających ścian. Musimy się z tym liczyć. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. I osoby z numerem 10. Pan radny, bardzo proszę.
Dzień dobry, Marek Duklanowski. Ja chcę tak szybciutko powiedzieć, że szybciutko się nie uda, ale krótko na temat tego, że dzisiaj chyba jesteśmy wobec takiego dylematu, o którym już mówił pan prezydent, bo antycypował to, co ja powiem za chwileczkę, bo wśród tych przeciwników przed 5 miesiącami ja odzywałem się jako osoba, która nie widzi zasadności tej linii. Poza tym, że pan ma rację doskonale, bo ja chciałem zapytać na samym starcie, kto z państwa jest za tym tramwajem, to pewnie wszyscy byliby za, tak jak wszyscy jesteśmy za tym, żeby wybudować szkołę na Gumieńcach, za tym, żeby było sympatycznie i słonecznie jak dzisiaj, właściwie przez cały rok, bo to są dobre rzeczy i to ja absolutnie tutaj pretensji do kogokolwiek nie mam i nie mówię, że państwo racji nie mają, bo państwo rację mają. Ten tramwaj jest dobrym rozwiązaniem, tak jak tramwaj za każdym razem jest dobrym rozwiązaniem, jak równa droga, równy chodnik i wszystkie inne równe rzeczy. Natomiast ja mam pretensje bardzo duże do miasta, do urzędników przede wszystkim, bo na miejscu z nami są i bardzo dobrzy projektanci, ale na was czas powinien przyjść dopiero wtedy, kiedy my ustalimy, że ta linia jest istotnie potrzebna z punktu widzenia jeszcze jednej prostej rzeczy. Kto studiował ekonomię kiedyś, to myślę, że to na pierwszym semestrze mówi się o tak zwanej rzadkości pewnych dóbr ekonomicznych, czyli tym, że nie na wszystko nas, mówiąc najprościej, stać i w związku z tym my ilość pieniędzy mamy ograniczoną w mieście. Rozpoczynanie od linii, która jest linią najmniej rentowną z punktu widzenia ilości pasażerów, a jednocześnie piekielnie drogą i o tych rzeczach nie wolno zapominać, nie ma absolutnie żadnego sensu i my dzisiaj się opieramy tylko i wyłącznie na jakichś tutaj własnych oczekiwaniach, własnych pomysłach i tym, że rzeczywiście chcemy, ale tak naprawdę ta dyskusja, w którą ja próbuję wejść, o której mówić tutaj zresztą od pół roku, zresztą dłużej dużo u prezydenta, tak samo na spotkaniach, ona nie jest w żaden sposób słyszana, bo my tylko i wyłącznie zastanawiamy się teraz, jak pomalować te buty, kozaki, które sprzedaliśmy Afrykańczykom, którym to nie jest absolutnie potrzebne. Z punktu widzenia miasta powinno się dokonywać pewnych analiz. Mają tutaj państwo zrzut ekranu zwycięskiej pracy w takim konkursie Nowa Huta Przyszłości. Jej autorem, jednym z autorów jest pan doktor Michał Bejm. Ja z panem doktorem rozmawiałem króciuteńko przed dzisiejszym spotkaniem. On mi przesłał taką prezentację, w której chcę tylko państwu puścić dwa slajdy, a potem pokazać, jak to można przenieść i powinno się przenieść na sprawy szczecińskie. Ja przed 5 miesiącami zapytałem i dzisiaj przed spotkaniem to również otrzymałem odpowiedź, że no w dalszym ciągu pewnej rzeczy brakuje. Mianowicie brakuje tego, co jest tutaj zaznaczone. Ja chcę państwu zwrócić uwagę, mam nadzieję, że ten kursor będzie delikatnie widać. To jest przewidywana linia tramwaju w Nowej Hucie, w tej części, która rewitalizowana jest z poprzemysłowej zabudowy. To jest wielki projekt i na nim mają państwo zaznaczone na żółto przystanki z tak zwaną linią izochrony, czyli czasu, który jest potrzebny do dojścia do przystanku. Przy każdej ocenie racjonalności budowy linii podchodzi się do tego myśląc, licząc, a nie opierając się na przysłowiowym wyciągniętym palcu do góry, z której strony wieje wiatr. My tutaj się opieramy na tym. Ja będę mówił nieco dłużej, proszę o pozwolenie, nie będę zabierał głosu 15 razy, a chcę raz powiedzieć i skończyć. My mamy w ten sposób dzisiaj tak, że po prostu ta linia się należy, bo ta linia jest gotowa, bo tak naprawdę są zaawansowane prace projektowe. Nikt nie kierował się niczym rozsądnym autentycznie. I powtórzę to wszystkim, nawet gdyby ktokolwiek by chciał dzisiaj, nie wiem, iść występować na jakąkolwiek inną drogę. Nikt się tym nie kierował w żadnym momencie całości. Owszem, państwo dzisiaj robią wszystko zgodnie ze sztuką, bo takie jest zamówienie miasta i państwo robią to w sposób taki pewnie zgodny ze sztuką. Nie jestem architektem, nie jestem budowlańcem, więc nie wiem, czy państwo popełniają błędy, natomiast z punktu widzenia racjonalności to nie ma żadnego sensu. Od doktora Bejma dostałem fragment prezentacji, który chcę państwu pokazać. Przy liczeniu opłacalności linii patrzy się przede wszystkim na to, jaki jest duży czas dojścia do przystanków i w przypadku tramwajów ta izochrona Znaczy tu nie izochrona, tylko tu jest akurat odległość, tylko bo izochrona to jest czas, który jest potrzebny na dojście, te 5-7 minut. My w przypadku szczecińskiej kolei metropolitalnej liczymy tramwaj na 10 minut dojścia. Ja zaraz Państwu pokażę, jak liczyłem dla 6-7 minut dojścia na podstawie dostępnego w internecie narzędzia. Jednocześnie warto pamiętać o tym, że aby przystanek był sensowny dla tramwaju, to musi być minimum 3000 mieszkańców w promieniu tego miejsca, po to, żeby nie jeździł tramwaj na pusto. Znaczy on może jeździć na pusto i on będzie dobry, tak jak Pan mówi w dalszym ciągu, bo możemy tramwaje dzisiaj pobudować totalnie wszędzie, na Konopnickiej, na Pogodnie równie dobrze, oczywiście ze wszystkimi uwarunkowaniami, o których również Pan mówił i wiele z Państwa osób tutaj, że tramwaj pod oknami nie jest z reguły czymś mega, mega sympatycznym. W studium uwarunkowań mamy kilka linii tramwajowych gotowych w Szczecinie. To jest przebieg z odległością 2 km 50 metrów w ciągu ulicy Taczaka od skrzyżowania z Bohaterów Warszawy po stronie wschodniej do skrzyżowania z Drdowskiego. Chcę to Państwu pokazać, bo zaraz chcę Państwu pokazać, co można było zrobić i czego miasto niestety nie odrobiło. To jest linia drugiego etapu szybkiego tramwaju w takim rozważaniu, o którym się dzisiaj mówi. Od pętli przy ulicy Turkusowej, w jednym z wariantów, ja to słyszę, rozmawiamy z prezydentem o tym mówi się na każdym kroku, do osiedla Bukowego. Pierwotny przebieg był w kierunku Gwarnej, Swojskiej, tutaj tego na mapie nie mam i to jest zapisane dzisiaj w studium. I drugi przebieg, o którym się dzisiaj mówi, wzdłuż tej linii kolejowej, dzisiaj towarowej, swego czasu pasażerskiej do przystanku Słoneczne i później wejście w kierunku północnym do osiedla Majowego. Odległości stąd wyliczałem, na podstawie tego wyliczałem ilość osób, które gdzieś tam w okolicy mogłyby być. Jest takie narzędzie wyliczające odległość, jaką może przebyć rowerzysta w danym okresie czasu z danego punktu w kilkunastu miastach Polski, kilkuset miastach na świecie. Na szczęście mamy w tym wszystkim Szczecin. Zmniejszając tę odległość tak, żeby to nie było 5 minut, bo to jest 5 minutes to go, zrobione na stronie Bike Citizens, mogą Państwo sobie wejść, Bike Citizens, znajdą Państwo, zmieniłem do 2 minut po to, żeby odległości były do 800 metrów. Wychodziło mi z kilku przystanków, ja tu Państwu tylko robię zrzuty ekranu, tej pracy było dużo więcej, to było kilkanaście różnych miejsc. To są te Wasze okolice, do jakich miejsc gdzieś może być to sensowne z punktu widzenia pasażera dojście. Oczywiście może być tak, jak tutaj Pan mówił z osiedla za sterem, tutaj z kapitanów, że 15 minut ktoś idzie do tramwaju. Można iść i 30 minut, można iść i godzinę nawet, jeśli ktoś chce. Natomiast większość pasażerów, i na tym polegają badania, a nie robienie wszystkiego na czuja z palca, że bierze się to, co jest rzeczywiście w danym momencie istotne. Takie same rzeczy dla 26 kwietnia, to tylko Państwu pokazuje, że takie narzędzie pokazuje, skąd, dokąd ludzie idą. Na podstawie tego, w oparciu o adresy konkretne, złożyłem zapytanie jako radny w grudniu ubiegłego roku, bo gdy pytałem w mieście w listopadzie, wiedziałem, że nikt nic nie przygotuje, bo u nas na takie pytanie się nie odpowiada. Moje zapytanie dotyczyło kilkudziesięciu łącznie adresów, nieraz całych ulic, nieraz poszczególnych numerów, zwłaszcza na Prawobrzeżu to było mocno pooddzielane. Tutaj od Państwa na przykład ulica Generała Maczka od 2 do 30, Polskich Marynarzy 22-50, cała 26 kwietnia, bo ona podchodzi po 26 kwietnia, na Prawobrzeżu nad Rudzianką 15-25 i tak dalej. To mają Państwo na biuletynie informacji publicznych, o co pytałem. Pojawiła się odpowiedź dwustronicowa z tabelą na kilkadziesiąt pozycji z ilością ludzi, którzy w danym miejscu mogliby być pasażerami naszej linii tramwajowej. Wrzucone do Excela to 1/3 całego arkusza, nie jest tutaj specjalnie istotne. Natomiast i znowu, no ja nie jestem projektantem, Państwo są, natomiast takie dane są gdzieś dostępne. Pan inżynier Sochanowski, współpracujący z miastem, na każdym kroku mówił, również przed 5 miesiącami tutaj, że gdy budujemy torowisko wydzielone tramwajowe, to za kilometr płacimy 10 milionów ze strony Śląskiej Komunikacji chyba aglomeracyjnej, tam gdzie robiony był tramwaj w Chorzowie. Informacje takie na prosto, z podbudową torowisko 17 przy dwujezdniowej jezdni z przebudową 20 milionów za kilometr. Wtedy u Państwa tutaj wychodzi 26 milionów 800, u Państwa, u nas generalnie w dzielnicy Gumieńce 26 800, mamy dzisiaj 31 milionów zapisane. Gdy to weźmiemy pod uwagę ilość mieszkańców wynikających z tamtych obliczeń, mamy 2472 osoby, które są zgodnie z tym, co mówią ci, którzy się na tym znają, w promieniu tego tramwaju, a zatem koszt w złotych na mieszkańca to jest 10 tysięcy budowy tej linii. Oczywiście możemy kiwać głową, że nie, bo raz jeszcze powiem, dla wszystkich nas ta linia jest dobra, bo każda linia jest dobra, tramwajowa, pod warunkiem, że nie jedzie pod naszymi oknami. Ulica 26 kwietnia, gdyby chcieć korzystać z tramwajów dwukierunkowych, tam nie ma rezerwy pod pętlę autobusową, tramwajową, to są zupełnie inne koszty. Ja chcę Państwu tylko pokazać, że można do tego podejść w sposób metodyczny, bez rozstrzygania, bo ta lawina już się rozpoczęła, nikt jej tu Państwu absolutnie nie jest w stanie zatrzymać, bo decyzja jakaś jest. I kończąc, ja wiem, że Panu się spieszy, może Pan iść, dziękuję ślicznie, zaraz skończę. Czy mało treści, Pana zdaniem mało treści, jak za dużo dla Pana, bo ja powiem szczerze, No może pan się nie zgadzać. To, natomiast ja panu mówię, o czym mówią ludzie, którzy tym się zajmują na co dzień, którzy mają doktoraty, którzy są profesorami i zajmują się tymi rzeczami na co dzień. Znaczy, nie chcę z panem tutaj polemizować. I teraz porównując raz jeszcze do tej tabeli, którą państwu pokazałem, poszczególne przystanki w ciągu tej linii, o której tutaj mówimy, gdy mówilibyśmy o 3000 minimum pasażerów mieszkujących w promieniu, tutaj na żadnym przystanku, ani na końcowym, ani na tym, który był pokazany przy Marynarze Polskich, nie ma takiej liczby. W pozostałych miejscach są. I oczywiście ja tutaj państwu powiem jasno, państwo jesteście wszyscy za, ja nie chcę tutaj państwa przekonywać na siłę, tylko mówię jasno to, co powiedziałem na starcie. Miasto nie odrobiło absolutnie zadania domowego. Miasto dzisiaj jest w stanie nam pokazać tylko i wyłącznie potoki pasażerskie na istniejących liniach z roku 2011, bo wtedy te badania się odbywały. Nowszych badań nie mamy. Miasto nie jest w stanie projektować, a zabiera się za dużą inwestycję za kilkadziesiąt milionów. Żeby być konkretnie, bo tutaj pan się zmęczył, chcę zadać tylko dwa konkretne pytania. Pokazywane przejście dla pieszych przez skrzyżowanie z ulicą Kwiatową ma, tak jak się patrzy dzisiaj na geoportalu, 28,5 metra. Czy jeśli państwo będą tutaj uwzględniali zasadę tego, że nie mogą się krzyżować odpowiednie relacje ruchu, zatem tak na prosty chłopski rozum, trzy fazy na światłach muszą być dla lewoskrętów Kwiatową, od ku słońcu z centrum i potem faza na wprost dla obu jezdni ulicy ku słońcu i później w końcu wjazd z ulicy Kwiatowej. Zatem na trzech fazach mają państwo 28,5 metra przejścia dla pieszych. Czy pieszy będzie musiał czekać na dwie fazy świateł? Na tego typu pytania powinniśmy odpowiedzieć znać już dzisiaj. Czy będzie właśnie tak, jak jest w przypadku skrzyżowania z Hrubieszowską? Zresztą podobną sytuację będziemy mieli na Źródlanej, bo tam również są relacje krzyżujące się wzajemnie i w związku z tym ta odległość również będzie na poziomie 28 metrów. Z rozporządzenia mamy od 1 do 1,4 metra na sekundę prędkość pieszego, u nas się bierze jeden, bo pieszy musi biec. W związku z tym, gdybyśmy mieli nawet 120-sekundowy cykl świateł, to państwo dają tylko i wyłącznie najprawdopodobniej minutę na to, żeby samochody przejechały przez to miejsce, gdy uwzględni się potrzeby pieszego. Jeśli nie uwzględnimy potrzeb pieszego, pieszy będzie czekał 3 minuty, ale w tym momencie państwo będą mogli to zrobić nieco inaczej. Prosiłbym o udzielenie odpowiedzi na te pytania, jak będzie wyglądała kwestia komfortu podróżowania również pieszych w tym miejscu. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Trzy pytania za nami. 5 minut dla strony publicznej. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, my oczywiście możemy, celem jest dyskusja i celem jest przedstawianie wszystkich poglądów i taki jest sens tego spotkania. Oczywiście, kiedy dyskusja dotyczy samej idei, to jest trudniejsze, no bo budować, nie budować, ma to charakter zero-jedynkowy. Ale ja bym się zwrócił do pana radnego z jedną prośbą. Do nas można wszystko, ale proszę do mieszkańców wzajemnie i do siebie, nie kierujcie państwo argumentów ad personam, tylko taka jedna prośba. Natomiast teraz wracając do meritum, pozwolę, no tu było o zmęczeniu i tak dalej, myślę, że to intencja przynajmniej nie była właściwa. Wiem natomiast, że wszyscy jesteśmy w jakichś tam emocjach i różnie bywa. Jest moim obowiązkiem jako tutaj tak zwanego gospodarza zareagować. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o tą kwestię właśnie, czy budować, czy nie budować. Tak jak mówiłem, zresztą uprzedziłem, wiem o tym, że ta dyskusja trwa i są też poglądy takie, jak zaprezentował tutaj pan radny Marek Duklanowski. Ale wracając jakby do początku tego, ja nie będę się już powoływał na pewne dokumenty, studia i możemy o nich dyskutować. Mówię oczywiście o studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, o pewnych dokumentach planistycznych i o tym, że ta przestrzeń pod tą linię tramwajową była planowana. Zresztą tu nawiązując do tej dyskusji, o której państwo mówią, ja będę tak trochę przeplatał te wątki, chociażby trudności na ulicy Okulickiego, gdzie trzeba przyznać państwu rację, to wynika z tego, że ta komunikacja nam się tutaj, osiedle się rozbudowuje, dziś 4000 osób, planowane, przypuszczalne 8000 osób. To powoduje, mieszkańców, to powoduje, że jest świadomość tego, że można i trzeba szukać rozwiązań alternatywnych, drogowych dla komunikacji indywidualnej, ale też wiemy i wszyscy państwo zdajecie sobie z tego sprawę, że tam, gdzie jest ta możliwość, należy również dawać szansę dla komunikacji miejskiej, a szczególnie dla tych, którzy chcą skorzystać z tej komunikacji. Bo mamy dzisiaj taką sytuację, że wiele osób chce skorzystać z tej komunikacji, ale nie korzysta, bo ona nie jest komfortowa, nie jest w czasie nie przyjeżdża i o szeregu innych utrudnień, czy też odwracając preferencjach pasażerów możemy mówić. Więc celem tej inwestycji było to, że w jakiejś sensie również to odciążenie drogowe, indywidualne następuje. Chociażby dziecko, które może jechać samo do szkoły, pojedzie, a niekoniecznie trzeba je odwozić samochodem. Oczywiście jest to pewna kwestia również przyzwyczajeń, zachowań i tak dalej. Stąd mówiłem o tym, co miasto powinno kształtować, co nie znaczy, że powinno zmuszać albo prowadzić taką politykę, że robić ją właśnie całkowicie coś blokować, zabraniać. Nie, nie o to chodzi. Raczej przekonywać, że warto i chociażby rozwiązania z szybkim tramwajem, z tym przedłużeniem tramwaju na Prawobrzeże pokazują, że wielu mieszkańców jednak z tramwaju zaczęło w tamtej okolicy, w tamtej części miasta korzystać. Co do kwestii formalnej, panie radny, bo tu do pana się odniosę. No, my urzędnicy jako tako tej inwestycji sobie też nie wymyśliliśmy formalnie. Tak jak mówiłem wcześniej, my mamy ją zapisaną w budżecie, uchwalanym przez państwa radnych i my realizujemy tutaj pewną politykę, również budżetową, również politykę realizacji inwestycji, taka jaka jest ustalana przez większość rady. Oczywiście demokracja ma do siebie, że większość jest za czymś, mniejszość niekoniecznie. Należy się tam wzajemnie szanować. Oprócz tego wiemy, ten dokument obowiązuje i my i z tego dokumentu tenże projekt realizujemy. To jakby pokazując podejście nasze, z czego to wynika. Dwa, państwo wielu mówiło o tym, że ta inwestycja była dyskutowana, była obiecywana, tego się zresztą państwo spodziewacie. Również porozumieniu programowym, które państwo, część z państwa radnych podpisała, akurat pan Marek podpisał, pani Małgorzata nie, pan Michał podpisał. Wynika, wyraźnie tam jest napisane, literalnie, że mamy tą inwestycję realizować. No dobrze, to jest... Dobrze. To, w porządku, jeżeli to jest poniżej pasa, to z tego schodzę. To wracając do meritum. W naszej ocenie tramwaj na Mierzyn sprawdzi się. I nawet jeżeli pojawia się taki głos, często w komentarzach, że to do centrum handlowego, to nie chodzi o to, żeby postawić to w ten sposób, że centrum handlowe coś z tego ma, bo gdyby miało takiego, jak my dzisiaj nam się wydaje, znaczy centrum handlowe i tak swoich klientów ma, tak? Natomiast tymi klientami są właśnie mieszkańcy. I cóż złego w tym również, że ci mieszkańcy z tego tramwaju jadąc ich celem jest centrum handlowe, a nie górnolotnie, nie wiem, biblioteka, filharmonia czy kościół. To jest jakiś cel podróży mieszkańców. I nie powinniśmy, uważam, różnicować, to się często tak mówi, że jak coś służy gastronomii, to bebe, a jak coś służy sprawom duchowym, to wzniosłe. Więc te cele podróży są. Oczywiście możemy dyskutować o tym, o czym państwo mówili, czy o tym jakimś zaangażowaniu, jakim. I wiecie państwo, że swego czasu centrum handlowe angażowało się w projekt budowlany tej inwestycji. To miało miejsce dobrych kilka lat temu. A teraz rozmawiamy o tym kwestii związanej z parkingami. Zresztą centra handlowe do tej pory dość przyjaźnie reagują na te kwestie korzystania przez miasto z parkingów, chociażby w okresie Wszystkich Świętych, kiedy nam bezpłatnie te miejsca są po prostu udostępniane na zasadzie współpracy. Co do ulicy Okulickiego, chciałbym tutaj jakby, bo być może te wypowiedzi, czas, one mają swoje uwarunkowania. Proszę państwa, ja nie neguję, żeby było jasne, potrzeby modernizacji ulicy Okulickiego kompleksowej. To po pierwsze. Po drugie, powiedziałem po prostu otwarcie, uczciwie, że ta inwestycja nie jest w zakresie tego opracowania. W związku z tym nie ma takich kwestii jak przebudowa tej ulicy w ramach tego projektu. Natomiast jak najszybciej przebudowa ulicy Okulickiego być powinna. Również potwierdzam państwa codzienne udręki związane z jednej strony z jej złym stanem technicznym, czyli poprzez jej dobry stan techniczny można to eliminować, bo znamy przykłady rozwiązania czy drogowych, czy wszelakich innych, kiedy dobrze są one rozwiązane technicznie, że nie, są po prostu co najmniej mniej uciążliwe, żeby nie powiedzieć, że ta uciążliwość zmniejsza się. Głównie niestety znamy je ze świata zachodniego, znamy różne deptaki, gdzie komunikacja się odbywa i jest to zupełnie inaczej odbierane. Więc wszelkie tłumienia, wszelkie odciążenia tutaj jak najbardziej są możliwe. Dwa, absolutnie również trzeba się z państwem zgodzić, że ruch, który idzie z tamtych rejonów Szczecina, szczególnie w tych tak zwanych pikach komunikacyjnych, a już szczególnie wtedy, kiedy są te wspólne godziny, nie wiem, przemieszczania się do pracy czy do szkoły porannych, powodują niezmiennie tam u państwa stałe korki, utrudnienia w ruchu i rzeczywiście, tak jak tu pani mówiła, trzeba szukać nowych rozwiązań różnorakich. Ale jeżeli skupiamy się dziś na dyskusji w jakiejś mierze, bo ja rozumiem oczywiście państwo, że rozszerzacie to na trochę szersze funkcjonowanie miasta, ale my dziś mówimy o samej inwestycji na Mierzyn, to jakby wracając do ostatniej wypowiedzi pana radnego, uważamy, że budowa tramwaju na Mierzyn może się przysłużyć temu, by te wszystkie przeciwności, o których państwo tutaj dzisiaj mówicie, zniwelować. Czy się wszystkie rozwiąże? Nie, nie rozwiąże. Trzeba dalej realizować konsekwentnie program inwestycyjny miasta, co do szeregu i innych rzeczy. I plusem tych konsultacji jest to, że na parę rzeczy otworzono usta i tu można oczy. I można oczywiście, a w wyniku otwarcia przez państwa ust czy pism kierowania. I oczywiście tu można powiedzieć, czy miasto odrobiło lekcję, czy nie odrobiło. No, że tak powiem, to nie po słowach poznamy, tylko po czynach. Więc dajmy sobie wszyscy szansę działania. Natomiast niewątpliwie szereg tych kwestii, które tu pada, Macie Państwo swoje uzasadnienie i pokazujemy tylko czasami, że się pojawiają poglądy przeciwstawne i należy dokonywać jakiegoś wyboru. My na dziś dokonujemy wyboru takiego oto, że tramwaj na Mierzyn należy budować. Panowie projektanci, bo ja tak...
Bardzo proszę.
Odpowiadając na tutaj na kwestie tutaj zagadnień związanych z sygnalizacją i tych tutaj otwarcia tych przejść dla pieszych. Aha, to jest jeszcze to, może tak, to dobra, to po kolei, to w takim razie najpierw Park and Ride rzeczywiście.
Mhm. Jeśli chodzi o Park and Ride, na ostatnich spotkaniach właśnie mówiliśmy, że głównym założeniem jest takie założenie, że kierowcy będą korzystać z parkingów, które są przy centrum handlowym. Byłaby możliwość ewentualnie, znaczy Rada Osiedla Gumieńce proponowała, żeby zlokalizować te